Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam również naszych gości. Przybyły do nas aż z Opola. A są nimi dzisiaj pan dr Bartosz Jan Kuźwik, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
I pan doktor habilitowany Mariusz Patelski, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Witamy w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów dzisiaj brzmi Powstania Śląskie. Powstania Śląskie, panowie są historykami badającymi to zagadnienie bardzo wnikliwie, dogłębnie od lat, a więc chcemy w temat się zagłębić. Panowie, geneza Powstania Śląskiego, dlaczego ono miało miejsce w ogóle na terenach, które od wieków nie były przecież w Polsce, a jednak takie i to rok po roku trzy Powstania Śląskie i skutecznie.
Tak, rzeczywiście od XIV wieku Śląsk nie należał do Polski, ale mieszkali tutaj Polacy Ślązacy. I oni przechowali ten depozyt polskości w mowie, w modlitwie, w książce, a w XIX wieku doszło do odrodzenia narodowego na Śląsku. Nic dziwnego, bo w sąsiednich krajach to samo przeżywali Czesi, nieco wcześniej Serbo-Użyczanie. Więc i Ślązacy uświadomili sobie, że z języka i kultury, czy przede wszystkim języka i religii są bliscy im rodacy z Polski. Drugi powód to włączenie do państwa pruskiego w wyniku kolejnych zaborów Wielkopolski i Pomorza. Pojawił się potencjał inteligencji z Wielkopolski, która mogła oddziaływać na lud śląski. Przede wszystkim, dodam, to byli rolnicy, włościanie, jak wtedy mówili. I z tej Wielkopolski strumieniem płynęła na przykład polska literatura, polskie czytanki, polskie modlitewniki. Wreszcie sami Ślązacy zaczęli czytać i organizować własne wydawnictwa i prasę. Przede wszystkim tutaj bardzo zasłużony był ksiądz Jan Alojzy Ficek, taki prekursor ruchu przeciwko pijaństwu na Śląsku, który później też działał w innych częściach Polski, w Galicji, w Kongresówce. On wraz ze świeckim wydawcą Heneczkiem założyli duże wydawnictwo i to wydawnictwo kilka ważnych rzeczy wydawało w kilku ważnych nurtach. Przede wszystkim to były książki oczywiście religijne, ale też na przykład żywoty polskich świętych, nie tylko tych uniwersalnych, że tak powiem, znanych z całego świata. Poza tym specjalnością Ślązaków niewątpliwie były też kalendarze. Kalendarz był bardzo ważną książką, przy czym nie chodzi tutaj o jakiś taki notatnik, który w kieszeni dzisiaj nosimy. To była gruba książka, w której były wszystkie dni roku wypisane z patronami świętymi, a obok tego były różne ciekawe informacje, na przykład o chrzcie Polski, o polskich królach, ale też z dziedziny rolnictwa, a więc dbano o edukację. I to oczywiście trafiało do wielu rąk. Była też bardzo ważna informacja taka natury ekonomicznej, mianowicie były podane dni targów w większości miast na Śląsku. No co dla rolników oczywiście było bardzo ważną informacją. Powstaje polska prasa. No, ważnym czasopismem jest Katolik. Takim największym wydawcą jest w tym czasie Napieralski, który tych dzienników wiele wydaje, wiele czasopism, ale jest związany w tym czasie z ruchem centrowym, czyli z niemiecką katolicką partią Centrum, która w obliczu polityki Kulturkampfu wymierzonej przeciwko katolikom jednoczy siły z lokalnymi Polakami, by bronić z jednej strony religii katolickiej, ale z drugiej strony obiecuje bronić języka polskiego, zwłaszcza w kościele.
W ogóle Śląsk jest specyficzny w tej całej sytuacji, bo właściwie jako jedyna z części odrodzonego państwa polskiego, która się potem znajdzie w granicach Polski, nie był objęty zaborami. Nie możemy powiedzieć, że Śląsk był pod zaborami, bo Śląsk de facto zaczyna odpadać od Polski. To był w ogóle bardzo długi proces. Już przecież królowie czescy w czasie jednoczenia, właściwie procesu jednoczenia Polski, królowie czescy hołdują sobie część księstw śląskich. Potem udaje się...
Który wiek to jest?
To jest wiek XIV. I właściwie na takiej wymianie właściwie Kazimierz Wielki zgadza się na to, żeby Śląsk pozostał przy koronie czeskiej. W zamian za to Luksemburgowie się zgadzają oddać, że tak powiem, tytułarny tytuł króla Polski. Prawa do tronu polskiego oddają. Oczywiście to była szerszy układ, nie tylko o Śląsk chodziło.
Wielka dyplomacja.
Ale wielka dyplomacja ówczesna po polskiego wielkiego króla, ale no dla Śląska tutaj było postawienie takiego, no że jest teraz częścią korony świętego Wacława, czyli korony czeskiej. Razem z tą koroną przechodzi różne koleje losu, wojny husyckie, w końcu popadnięcie w zależność od Habsburgów, no i wielka wojna o Śląsk między Prusami a Austrią, która doprowadza do tego, że w państwie pruskim pojawiają się katolicy, krótko mówiąc.
Tu dodam, że dla Prus sprawą życia i śmierci było posiadanie ziem polskich i Śląska. Nie można było bowiem mocarstwa pruskiego zbudować bez tych zasobów i zarówno chodziło o surowce później, ale też o populację. Król pruski potrzebował bowiem żołnierza. Śląsk został nie przyłączony do Prus, bo tak ludność chciała, ale został zdobyty krwią i żelazem.
W trzech krwawych wojnach.
W trzech krwawych wojnach. I prawie od początku zaczyna się polityka germanizacji, ponieważ król pruski chce, żeby jego obywatele byli wszyscy Niemcami, Prusakami. I stopniowo odbierane są prawa Polakom. Na samym początku na przykład każdy nauczyciel, który nie znał języka niemieckiego, został wyrzucony z pracy. Mogli tylko ci pracować, którzy znali i polski, i niemiecki. Potem były zakazy czasami znoszone, na przykład jeżeli chodzi o pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy. Ale efekt chyba był odwrotny od zamierzonego, bo ludzie zaczęli się burzyć. Dopóki tam państwo zmieniło tą przynależność, to tego spokojnego chłopa śląskiego to aż tak bardzo nie interesowało. On się czuł tam na miejscu w swojej małej ojczyźnie. No, i
pan mu się nie zmieniał, nie? Pan mu się nie zmieniał, no, więc...
Ale kiedy mu księdza zamknęli w więzieniu, za to, że ksiądz po polsku kazanie wygłosił i jeszcze przeciwko polityce Kulturkampfu, która po zjednoczeniu Niemiec tak już na całość się zaczęła, to wtedy chłopi zaczęli się buntować.
Kiedy do Matki Bożej Częstochowskie zakazali chodzić?
Tak.
Modlić się po polsku przede wszystkim, spowiadać się po polsku.
Przyjmować pierwszą komunię. Nie, nauki do pierwszej komunii po polsku. To była, bo w pierwszej kolejności w latach 70. zakazano języka polskiego w szkole i w urzędach. I on trzymał się właśnie w kościele.
No i na lekcjach też religii.
I na lekcjach religii, bo to jeszcze na początku na to się zgadzano. No wiemy z września, że zakaz taki wywołał akurat Wielkopolska.
Przed pierwszą wojną światową bardzo podobne sytuacje na Śląsku się wydarzyły. Byłyby strajki szkolne, na mniejszą oczywiście skalę niż te w Wielkopolsce, ale też miały miejsce.
Poza tym to bunt następuje także dlatego, że władze pruskie wprowadzają antypolskie ustawy. One dotyczą, na przykład był tak zwany paragraf językowy, który mówił o tym, że w miejscowości, gdzie jest mniej niż 50% Polaków, nie wolno zwoływać wiecy w języku polskim. A więc uderzenie, tu mowa była, że my mamy konstytucję, jesteśmy demokracją, a to uderza w podstawowe prawa obywatelskie. I z tego powodu, mimo że ta ustawa dotyczyła Wielkopolski, ale Ślązacy przyłączyli się w buncie i w Wielkim Wiecu w Katowicach skrytykowali władzę. No i...
Broniąc Wielkopolan w tym momencie.
Tak. No, tak. Poczucie solidarności.
Było, tak. No właśnie.
Bo w ogóle to ciśnienie na Śląsku było trochę mniejsze niż w Wielkopolsce, no bo jednak w Wielkopolsce Niemcy stanowili po pierwsze mniejszość zdecydowaną, a po drugie stanowili element napływowy, urzędniczy, osadniczy, krótko mówiąc. Natomiast tutaj na Śląsku mieliśmy do czynienia z taką mieszanką ludnościową, która czuła głębokie przywiązanie do swojego miejsca zamieszkania, a dopiero na to nałożył się podział narodowościowy. I teraz Kulturkampf miał to do siebie, że generalnie w polskiej świadomości to jest ruch antypolski, a de facto na terenie Niemiec to był ruch antykatolicki. Znaczy, to znowu być albo nie być dla pruskiego cesarstwa, tak? Czyli de facto cesarstwa niemieckiego, na czele którego stał cesarz, jednocześnie król pruski, było to, żeby spowodować jak największe ujednolicenie również wyznaniowe. I stąd na Śląsku te część tych dotkliwych nakazów Kulturkampfu dotknęła również Niemców, co spowodowało bardzo silny rozwój partii Centrum, która...
Niemców katolików,
mhm. którzy zawiązali partię Centrum, i zresztą pierwsi posłowie polscy, którzy znaleźli się w Reichstagu, byli ze Śląska, to byli właśnie przedstawicieli partii Centrum.
Korfanty był też w gronie.
Korfanty, to już jest inne pokolenie. Jest inne pokolenie, bo sojusz z Centrum trwa mniej więcej do końca XIX wieku, a potem, kiedy nacisk na katolików niemieckich jest zmniejszony, dochodzi do kompromisu z władzami niemieckimi, pruskimi i niemieckimi, wówczas działacze tej partii przestają bronić polskich praw językowych. I pierwszy przeciwstawia się temu, no, młody wówczas poseł Korfanty, organizuje koło polskie ze Śląska, nie, że Polacy wybrani na Śląsku
i
do koła polskiego.
Tak, i polską listę wyborczą.
I następnie następuje bunt młodych księży. Znaczy nie takich młodych, bo niektórzy z nich mieli pod 40, ale to byli już doświadczeni proboszczowie. 13 z nich podpisuje odezwę księdza Skowronka, Aleksandra Skowronka, w której wypowiadają lojalność partii Centrum i twierdzą, że teraz to oni będą popierać tylko kandydatów do koła polskiego.
Jaki teraz to latach jesteśmy?
To
teraz
jest 1905-1906. 2-3 lata później są te ustawy antypolskie, nie, ogłoszone, więc bunt narasta. Na dodatek na tą polską listę głosują ci Ślązacy, a do polskiego koła wchodzą polscy duchowni górnoślązacy. Między innymi ksiądz Jankowski, Teodor Jankowski, taka ciekawa postać, pochodzący z miejscowości Kotysz Wielki, pewnie radiosłuchaczom bardziej znana jest miejscowość Turawa, obok położona z jeziorami. Tam on organizuje życie polskie, on kandyduje do pruskiego parlamentu niemieckiego i wokół niego skupiają się ludzie, jest on takim ojcem duchownym, ale on nie jest jedyny, bo w sąsiednich miejscowościach pojawia się ksiądz proboszcz Pogrzeba, ksiądz Gottfried Pilawa, nie wiem, z tej imiona nie zmylą, bo wiele z nich to imiona niemieckie, ale to byli gorliwi Polacy, a większość z nich przeszło taką szkołę polskości jeszcze na studiach teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam w konwencie biskupim działało najpierw Towarzystwo Górnoślązaków, które skupiało wszystkich studentów, ale jak klerycy dostali zakaz należenia do ogólnego Towarzystwa Studentów Polaków, to wówczas utworzyli już własne gronie Koło Polskie. I to Koło Polskie pod pozorem nauki języka polskiego potrzebnego do pracy duszpasterskiej na Górnym Śląsku prowadzi prelekcje. Czytają polskie książki, omawiają dzieła Mickiewicza, omawiają historię polskich królów, zapoznają się z polską kulturą szeroko pojętą. To koło zresztą po jakimś czasie też zostaje zakazane. Mimo tego pojawią się nowi i ci księża to są właśnie ci, którzy potem podpiszą tą odezwę księdza Skowrońskiego, bo poprzednie pokolenie było bardziej spolegliwe. nie chciało otwartego konfliktu. No wiadomo, wiek powoduje, że ludzie są bardziej tacy spolegliwi, nie?
Dużym wstrząsem było też zaaresztowanie biskupa Leduchowskiego. To był ogromny wstrząs, usunięcie arcybiskupa poznańskiego ze stanowiska, to też był szok dla duchowieństwa. I efektem jakby tego szoku też jest potem postawa tych polskich księży i na Górnym Śląsku, i w Wielkopolsce.
Bo tu istniały cały czas przepływy. Ci polscy księża ze Śląska spotykali się z duchownymi z Wielkopolski. Był taki wybitny duchowny Walenty Rimmel, który sprowadził bodajże siostry zmartwychwstanki na Śląsk w ogóle, żeby polskie dziołchy do polskiego zakonu szły. I on na wielkim wiecu partii centrowej we Wrocławiu wygłosił znamienne zdanie. To są jeszcze lata 70., że ja jako Polak, jako Ślązak czuję się takim samym Polakiem jak ci z Warszawy czy z Poznania i żądam, żeby posłowie wybrani ze Śląska do polskiego koła byli przyjmowani. Oczywiście mówię z pamięci, nie jest to dokładny cytat.
Tutaj panowie mówicie o tym przenikaniu się osób między Wielkopolską a Śląskiem, ale też z tego, co mówicie panowie, też widać pewne metody pracy wspólne, ta praca organiczna tutaj, tak? Te sieć parafii, sieć czytelni, to mówiliśmy o książkach, tak? Nie wiem, czy spółdzielczość też tutaj, tak?
I
tak
dalej. Oczywiście, tak dalej. Spółdzielczość. Ksiądz, wspomniany ksiądz Pogrzeba był prezesem kółek rolniczych na powiat opolski. Jego starszy brat na powiat strzelecki. A to całe rodziny zresztą były fenomen. Niektóre miejscowości to wręcz wydawały wielu księży z jednego rodu. Taki też był Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały, gdzie tylu tych polskich księży stamtąd pochodziło. Wspomniany w poprzedniej audycji ksiądz Gabriel na przykład. I oni działali na rzecz tej ludności tak też pragmatycznie. Do tej polskości jednali ich przez czyny. Przez zakładanie spółdzielni rolniczych, przez zakładanie, podejmowanie różnych inicjatyw gminnych, budowę dróg, budowę odwodnień, regulację rzek. To robią księża ówcześni. Starają się służyć w ten sposób nie tej swojej społeczności. No i a jednocześnie no to jakby druga ścieżka ich działalności to już jest ta polityka, nie? To jest poparcie dla polskich kandydatów do niemieckiego parlamentu.
I ta formacja taka propolska i taka formacja też prospołeczna, ona gdzieś w takim razie, skoro bo to trwa od dekad, to trwa długie lata, krótko mówiąc, tak? Ona gdzieś nasiąka w tych ludzi. I kiedy w Polsce rodzi się Polska, że tak powiem, to też i Śląsk się podnosi, tak? Mamy traktat wersalski, koniec tak. I wojny światowej.
Ja tu jeszcze dodam działalność kulturalna. Mhm. Śląsk to jest potęga, jeżeli chodzi o chóry. Towarzystwa śpiewacze prawie w całej, w każdej wsi. Do tego dochodzą teatry amatorskie, które inicjują też wspomniani przeze mnie duchowni, tam w swoich tych małych parafiach. I w ten sposób przemycają literaturę polską, polski dramat, polską komedię może bardziej, bo chodziło o bardziej przystępne oczywiście sztuki dla tych mieszkańców, ale oni mają wreszcie u siebie słowo polskie nie tylko w kościele, ale także poza tą przestrzenią sakralną.
A Sokół?
Zdecydowanie tak. Może jeszcze później powiemy o kapitanie Teodorze Lelku, wybitna postać miejscowości Łubniany, zastępca dowódcy żandarmerii Wojsk Powstańczych.
No, zaczął... Powiedzmy może teraz, panie doktorze, bo pan ma to jest taka postać. Jak...
A więc zaczął od tego, że współpracował z księdzem Pogrzebą. Ja takie szczegóły mówię, bo to pokazuje, co się dzieje, ale to jest przykład tylko. To się dzieje w różnych innych wioskach.
I to daje smaku tym historiom wszystkim tutaj.
Tak. I w pewnym momencie władze go oskarżają o to, że zwołał nielegalne zebranie w celu powołania Towarzystwa Polsko-Katolickiego. No, wedle ustawy trzeba było, jak się robiło spotkanie, wysłać zaproszenia, zgłosić na policję, no, były określone procedury. Tyle tylko, że to spotkanie polegało na tym, że się trzech starszych facetów spotkało w jednej chacie. A ponieważ on ich chyba zaprosił, no to ukarano go sądownie karą pieniężną. Potem dzięki staraniom polskiego adwokata z Opola karę nieco obniżono. w sumie musiał odejść z tej wsi, bo mu Niemcy nie dawali życia. Przeniósł się najpierw w Głąb Górnego Śląska, potem trochę pracował w Bottrop, ale jak wrócił z Bottrop, wówczas pierwsze co zrobił, to zaczął organizować właśnie Towarzystwo Soku. Był liderem w kolejnej miejscowości, gdzie mieszkał, właśnie prezesem Sokoła. I to się dzieje też na... To się dzieje przede wszystkim, bo ja mówię, te wszystkie ruchy idą ze wschodu na zachód. Z Katowic, Bytom, Pszczyna i tak dalej. A potem te przykłady przeszczepiane są na powiaty te wschodnie do powiatu opolskiego.
Pójdźmy jeszcze dalej za kapitanem Lelkiem. Kapitan? Czy...
Kapitan Lelek.
Zanim jeszcze do końca, bo to jest, żeby to wydobyć tę postać.
Barwna postać. Właśnie. Człowiek, który mimo, że działacz polski, no ale obywatel niemiecki, powołany w czasie pierwszej wojny światowej do armii niemieckiej, trafił do francuskiej niewoli, trafił do takiego specjalnego obozu dla Polaków, obywateli niemieckich, takie były, Francuzi tworzyli, i tam prowadził w obozie też działalność z Sokolom, Towarzystwo Bratniej Pomocy, a potem wstąpił do armii Hallera i z armią Hallera powrócił do Polski, musiał zmienić jednak nazwisko, no bo z punktu widzenia prawa niemieckiego to była zdrada, więc przez pewien czas nazywał się Lisiecki. I jako kapitan Lisiecki był w armii polskiej, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a potem poszedł do trzeciego powstania, został przysiężony do POW, był później członkiem wspomnianej tej policji plebiscytowej APO, dowódcą jednej z sotni w Rybniku. I wreszcie, jak się zaczęło trzecie powstanie, został najpierw, próbowano go otruć. Niemcy próbowali go otruć, znalazł się w szpitalu w Raciborzu. Lekarz polski go uratował. Wyszedł, ale od razu dostał się do niewoli niemieckiej, został wymieniony za ochotników niemieckich i walczył najpierw na odcinku rybnickim, a potem był zastępcą dowódcy żandarmerii wojsk powstańczych. Oczywiście po zakończeniu trzeciego powstania musiał uchodzić z terenu swoich tych rodzinnych stron i zamieszkał w Rybniku. Tam był urzędnikiem starostwa. Udało mu się w czasie wojny uciec na zachód, tam większej roli jednak nie odegrał, a po wojnie powrócił do Polski i tu mieszkał w Katowicach. Mhm. Niestety nie wiemy wielu szczegółów z jego życia, nie zachowały się bowiem jego pełne wspomnienia, opisany został tylko ten epizod powstańczy.
I wróćmy jeszcze w takim razie do powstań naszych śląskich, tak? Mhm. Trzy, może tak króciutko, skrótowo przejdźmy tylko te ich przebieg, bo każde z nich się różniło jednak, tak? Bo chcę dojść potem jeszcze do skutków powstań. Okay. I jeszcze mamy jedną postać, którą chcę pana tutaj, doktora, pana Bartosza tutaj poprosić o tego dowódcę wozu bojowego Korfanty, tak? Mhm. Mówiliśmy okay. O przykulacji.
Dobrze, to może jeszcze odpowiedzmy na pytanie ojca o to, czym była ta Polska, do której oni chcieli. Po zaborach niepodległość 11 listopada, umownie, tak, przyjmijmy 11 listopada, otrzymuje kawałek Królestwa Polskiego, duża część Królestwa Polskiego Kongresowego i spora część zabora austriackiego. Natomiast i w prezencie już w traktacie wersalskim dostajemy od aliantów dostęp do morza, czyli późniejsze to co nazywamy Pomorzem, a Niemcy nazywali korytarzem. I to jest Polska, o którą się nie trzeba było bić. Natomiast o całą resztę, o wschód, o południe, o zachód, trzeba było każdą granicę sobie wywalczyć. I Ślązacy między innymi właśnie przeprowadzili te trzy powstania. I teraz pierwsze powstanie to jest wtedy, kiedy okazuje się, bo dzięki zabiegom Korfantego i potem polskiej delegacji na obradach Kongresu Pokojowego w Paryżu, idzie w świat informacja, że Śląsk, ten bezsprzecznie polski Śląsk, czyli generalnie do Odry, Śląsk zostanie, Górny Śląsk, przyłączony do Polski. W wyniku zabiegów niemieckich to się nie udaje, dlatego na wieść o tym wybuchła pierwsze powstanie śląskie. Potem
sierpień 19.
Tak, sierpień 1919 i mamy pierwsze powstanie, gdzie zderzają się powstańcy z wojskami regularnymi, z Grenzschutzem, przegrywają sromotnie po kilku dniach walki, uchodzą ze Śląska, zaczynają się potworne reperkusje dla ludności polskiej, więc alianci już przyznając, że będzie plebiscyt, no to przysyłają tutaj komisję plebiscytową z generałem Lerondem, z Percifalem, z generałem de Marinisem włoskim. Przysyłają tutaj komisję, która ma nadzorować przygotowania do tego plebiscytu, a jednocześnie rozbroić po prostu wojsko niemieckie z tego terenu. No i teraz co ta komisja ma do zrobienia? No ona ma bodajże 14 tysięcy żołnierzy alianckich do swojej dyspozycji, a to nawet nie jest tyle, ile było w policjantów na tym terenie niemieckich, więc zaczynają wykorzystywać niemiecką policję bezpieczeństwa, która tam zna teren, ale jest złożona z Niemców. No więc mnożą się wystąpienia tych policjantów przeciwko Polsce, przeciwko polskim... Znaczy generalnie jest bezczynność tej policji w momencie, kiedy polskie wiece są rozbijane, kiedy propaganda plebiscytowa jest uniemożliwiana. No więc wybucha drugie powstanie, żeby wyrównać szanse, krótko mówiąc. I tutaj uzyskujemy wszystko, czego chcieliśmy. To znaczy policja zostaje rozwiązana, zostaje utworzona na to miejsce. Policja plebiscytowa, o której pan profesor mówił. I powstaje właśnie APO, która jest parytetowa, to znaczy połowa funkcjonariuszy to Niemcy, połowa funkcjonariuszy to Polacy. No i potem dochodzi do plebiscytu. W plebiscycie jest...
Marzec 21,
bo drugie powstanie to jest znowu sierpień 20, zresztą 16 sierpnia, w nocy 16 na 17 sierpnia, więc tuż po obronieniu Warszawy ma to oczywiście związek, bo Niemcy 16 właściwie sierpnia zostaje podana informacja w prasie niemieckiej, że Warszawa padła. I to wywołuje ogromną radość Niemców. Oni uważają, że już nie będzie plebiscytu, no bo skoro nie ma państwa polskiego, nie będzie plebiscytu, Śląsk zostanie niemiecki. Są ogromne manifestacje, które zresztą demolują polskie punkty plebiscytowe i to powoduje kontrakcję polską. Wybucha drugie powstanie zwycięża. Powstaje policja plebiscytowa. I teraz dochodzi do plebiscytu, marzec 21. Jest 60 do 40 mniej więcej w głosach, prawie 2 miliony głosów oddanych, właściwie wszyscy, prawie 100% frekwencja. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że te głosy się tak rozłożyły, że nie da się z tego sensownie wykroić żadnej mapy. I teraz co robią alianci? Francuzi mówią, dobra, to tutaj mamy taką propozycję fajną Korfantego, że do linii Odry, tam gdzie jest zasięg języka polskiego, robimy Polskę, a reszta niech sobie zostanie tego obszaru plebiscytowego przy Niemczech. Natomiast Anglicy, już tutaj obawiając się wzrostu gospodarczego sojuszu, bo to oznacza, że cały okręg przemysłowy znajdzie się w Polsce. No więc Anglicy mówią, nie, tak dobrze to nie będzie, to bo jeszcze Niemcy muszą z czegoś spłacać preparacje. Więc to podzielmy to jakoś. No i najlepiej, że cały przemysł w ogóle niech zostanie przy Niemczech, a Polacy tam dostaną kawałek powiatu pszczyńskiego, no może jakieś tam kilka kopalni niech mają. I Włosi tutaj no mówią, dobra, no to my tu mamy właściwie désintéressement, de Marini staje po stronie brytyjskiej, ma to zostać ogłoszone 4 bądź 5 maja, tu różnie mowa o 21 roku, więc Korfanty na 3 maja wyznacza datę wybuchu powstania, ale już takiego bardzo dobrze przygotowanego, ze wsparciem polskiej strony, skończyła się wojna polsko-bolszewicka, są wolne moce przerobowe.
Organizuje sztab wojska polskiego.
Ludzi ostrzelanych w boju.
Tak. Polski wywiad oczywiście też tutaj ma swoje udziały, no i przede wszystkim akcja Mosty. To znaczy, że powstańcy najpierw niszczą wszelkie połączenia drogowe i kolejowe z resztą kraju.
Z Niemcami.
Tak? I to powoduje odcięcie, tak, to co dzisiaj takie modne słowo, izolacja pola walki następuje. Niemcy po prostu nie mają jak dosyłać posiłków na Górny Śląsk. To oznacza, że do 10 maja, 3 maja wybucha powstania, do 10 maja Polacy właśnie zajmują cały ten teren. Jest jak w powstaniu wielkopolskim. I wydawałoby się, że to jest idealny moment na zakończenie walk. Korfanty proponuje rozejm i Niemcy go przyjmują, ale takie zawieszenie broni.
To był też spór wewnątrz samych powstańców.
Jeszcze, tu odnosimy sukces. Tu jesteśmy, goście, zdobyliśmy to, o co nam chodziło. Mówimy, Francuzi, teraz to tylko przyklepcie. No ale Francuzi już mówią, za bardzo tego nie możemy przyklepać, Brytyjczycy też mówią, nie bardzo to dam, to nie bardzo byśmy chcieli, żeby to tak wyglądało. I się zaczynają, a Niemcy w tym czasie przygotowują wojsko, które po prostu, znaczy to się nazywa Freikorpsy, czyli oddziały ochotnicze, które przybywają na teren Górnego Śląska. Dlaczego? Dlatego, że większość organizacji tego Selbstschutzu Oberschlesien jest zamknięta w miastach, ponieważ powstańcy nie zdobywają miast, zresztą nie chcąc wchodzić w konflikty z aliantami, to poza kilkoma momentami, gdzie na przykład strzeliśmy się z Włochami, nie dochodzi do walk o wielkie miasta, o duże miasta. To miasta są cernowane, czyli po prostu otoczone, zablokowane, nie ma do nich żadnego dostępu, oprócz wojsk francuskich, które mogą, czy wojsk alianckich, które mogą jakby przekraczać linie powstańcze. To powoduje, że nie ma tam środków do obrony niemieckiej samoobrony przed polskim powstaniem. To jest wszystko świetnie przemyślane i dlatego Niemcy ściągają z Bawarii i z innych miejsc, z Hamburga, z krajów bałtyckich ewakuowanych Niemców, ściągają z różnych miejsc te Freikorpsy, które de facto uzbrajają i wysyłają do walki z powstańcami. I dochodzi do walk między innymi o Górę Świętej Anny. Tam powstańcy zostają wypchnięci z Góry Świętej Anny, symbol zostaje przyjęty przez Niemców, ale de facto nie zostaje przełamana linia frontu. Więc Niemcy próbują od południa, obchodzą przez Czechosłowację, próbują dwa dni później po walkach o Górę Świętej Anny, próbują uderzyć na Wodzisław. Dochodzi do bitwy olzańskiej, tam również nie uzyskują powodzenia. Pomimo początkowej paniki wśród powstańców udaje się zatrzymać ten atak. I znowu następuje coś w rodzaju zawieszenia broni, taki oddech dla wszystkich i teraz właśnie się zaczynają rozmowy, podczas których część polskiego dowództwa, zwłaszcza Wielkopolanie i Grażyński, bardzo chcą iść dalej. Walczymy dalej, walczymy o pełną stawkę. A Korfanty mówi, nie, musimy się dogadać, bo zaczyna nam już brakować oddechu, krótko mówiąc. No, nie mamy tyle sił. To trudno jest określić, czy to jest...
Paradoksalnie, tak... strona niemiecka też była podzielona.
Tak jest.
Generał Heffer chciał działać już w tym momencie środkami dyplomatycznymi, raczej powściągał dowódców liniowych od dalszych działań zbrojnych, ale miał tam przeciwników naturalnie, którzy nie zawsze go słuchali. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że samoobrona Górnego Śląska, ta niemiecka organizacja ochotnicza, złożona była z różnych łazików, awanturników, bitnych żołnierzy, ale niezdyscyplinowanych. Oni słuchali tylko swoich dowódców polowych. Natomiast, że Heffer był naczelnym wodzem, to ich mniej już interesowało. I rzeczywiście pewne działania oni prowadzili wbrew woli naczelnego dowódcy Karla Heffera, co czasami kończyło się dość przykro dla strony polskiej, ale utrzymaliśmy, nie wpuściliśmy ich na teren plebiscytowy, przemysłowy.
Na teren przemysłowy. Udało się go obronić, bo albo próbowali dojść do Gliwic, albo próbowali od północy przez Lubliniec. I ostatnie walki de facto w powstaniach to jest próba przełamania frontu pod Zębowicami. Bardzo krwawa bitwa, ostatnia bitwa, ale ona jakby uzmysławia wszystkim stronom, że musi dojść do jakiegoś porozumienia dyplomatycznego i sprawa zostaje oddana w ręce alianckie. I tu już alianci przesuwają, wydaje się kosmetycznie, bo do tej pory chcieli nam dać 25% Brytyjczycy z Włochami tego terenu. Natomiast tutaj jest te kilka procent więcej, tyle że te kilka procent to jest właśnie ten teren przemysłowy. I de facto Polska dostaje tylko 30%, tam z małym kawałkiem, 30% terytorium, ale z połową ludności, czyli prawie milionem ludzi i praktycznie połową, a w niektórych gałęziach i całym przemysłem górnośląskim.
Co to znaczy dla Polski, która się odradza w tym momencie? Jakiś taki bodziec modernizacyjny chyba wręcz tutaj
to
bardzo
znaczy,
silny.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Polska, ziemie polskie wyszły w bardzo opłakanym stanie po I wojnie światowej. Wskutek działań wojennych ten walec wojenny przetaczał się ze wschodu na zachód i z powrotem na przełomie 14 i 15 roku. Spowodował olbrzymie zniszczenia na całym terytorium Królestwa Polskiego i częściowo w Małopolsce. Galicji, no,
zwłaszcza między Kaliszem a Łodzią, czyli tam, gdzie był przemysł włókienniczy, czyli to centrum przemysłu włókienniczego.
W 15 roku Niemcy wypierają i Austriacy, Rosjan z królestwa i zaczyna się taka podwójna gra. Z jednej strony niby chcą Polaków zjednać, aby utworzyć polską armię u boku niemieckiej, która miała walczyć z Rosjanami, bo Rosjanie stanowią jeszcze wtedy wielką siłę, a z drugiej strony prowadzą bezpardonową politykę wywożenia wszystkich dóbr i żywności z terenów królestwa. Niemcy bowiem, okazuje się, nie są samowystarczalne, jeżeli chodzi o żywność. Więc trzeba tą żywność komuś ukraść, tak by chyba to należało powiedzieć. Stoją specjalne oddziały rekwizycyjne pod lufami, chłopi prowadzą omłoty, a z Łodzi wywozi się całe linie produkcyjne pod pozorem, że to jest polityka wojenna. Co jest takim najważniejszym łupem? Przede wszystkim metale szlachetne. Przecież przemysł włókienniczy to jest farbiarstwo, tam są olbrzymie kotły miedziane. To jest ładowane, cięte i ładowane i z tego wytwarzane są pociski, jakieś różne rodzaje uzbrojenia. Wywożą silniki. Ba, nawet te pasy transmisyjne, które wtedy stosowano w zakładach pracy, to one wyglądały jak późniejsze pasy do młockarek. Był to szeroki pas ze skóry. To wszystko jest też rekwirowane, bo potrzebne jest dla konnicy, dla taborów. Z tego robią lejce, oprzyrządowanie dla konia, z tego korzystają wojska kon. A przecież wiadomo, że mimo, że to była wojna już nowoczesna, w sensie uzbrojenia, to jednak decydowały jeszcze cały czas trakcja konna. No efekt jest taki, po pierwsze, że przemysł jest zdemolowany, trudno go będzie odbudować w krótkim czasie, a on stanowił to koło zamachowe królestwa, które dość świetnie się rozwijało przed wybuchem wojny w 1914 roku. I dochodzi drugi problem, mianowicie na wielką skalę bezrobocie, co dotyka szczególnie w ostry sposób Łódź. To jest zagłębie włókiennicze, tam są olbrzymie zakłady sfeminizowane, bardzo dużo kobiet, one wszystkie zostają wyrzucone w tym momencie z pracy. No ale Niemcy rozwiązują ten problem, zaczyna się przymusowe branie do robót w Niemczech. Czyli to, co mamy w II wojnie światowej, było już testowane w czasie I wojny
twórczym
światowej.
Rozwinięty.
Tak, no oczywiście nie było to tak drastycznie prowadzone być może. Chociaż w ostatniej pracy historyków niemieckich o historii niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych dowiedziałem się, że pierwszy obóz koncentracyjny powstał w Cesarstwie Niemieckim w 15 roku dla polskich tych robotników przymusowych.
To by było właśnie to. I teraz właśnie w tym kontekście jesteśmy i wraca Śląsk do Polski.
Śląsk ze swoim niezniszczonym przemysłem, bo Niemcy po prostu wierzyli, że Śląsk będzie częścią ich powojennej rzeczywistości, ich kraju. Nie niszczyli tam przemysłu, tym bardziej nie wywozili robotników, co najwyżej powoływali ich do armii niemieckiej.
Polska potrzebuje jak tlenu tego wszystkiego.
A Polska, żeby ruszyć, musi mieć
koło zamachowe. I ten Śląsk staje się kołem zamachowym. Przemysł śląski, bo to jest koło zamachowe gospodarki II Rzeczpospolitej. I to jest też tak trochę... Bo pamiętajmy, że Polska ma niesamowitego farta w 18 roku. Najpierw przegrywa jeden nasz zaborca. No bo generalnie mieliśmy sytuację, gdzie nie mogliśmy wygrać. Dwóch naszych zaborców, właściwie trójki naszych zaborców, dwóch jest po jednej stronie, a jeden największy jest po drugiej stronie. I teraz kto by nie wygrał tej wojny, to i tak jesteśmy pod zaborami de facto. I nagle się okazuje, że tak, najpierw Niemcy pokonują Rosję, zajmują właściwie cały teren późniejszej II Rzeczpospolitej, mają teren Oberostu,
Ukrainę.
Zajmują całą Ukrainę i wygrywają z Rosją. Rosja bolszewicka podpisuje Układ Brzeski, zresztą zobowiązując się do zapłacenia ogromnych kontrybucji jako reparacji wojennych i potem Niemcy pół roku później przegrywają wojnę na zachodzie, czyli de facto z sytuacji absolutnie bez wyjścia okazuje się, że wszyscy nasi zaborcy przegrywają wojnę. A co więcej, nasza dyplomacja w Paryżu doprowadza do tego, że Polacy są postawieni jako państwo ententy. Tak, czyli nie obarcza się nas na przykład tak jak Węgrów winą za wybuch wojny i nie obarcza się nas z reparacjami wojennymi czy stratami terytorialnymi. Tak?
Mamy wybitnych polityków. Roman Dmowski tworzy Komitet Narodowy Polski. gdzie zbierane są wszystkie statystyki, dokumenty, tam zbierane są na przykład te wszystkie językowe badania na Śląsku. Stąd tak można było pokazać. No przecież sami Niemcy twierdzą, że w tym, a tym okręgu wszyscy mówią po polsku. A wtedy to stawiano znak równości między językiem
nie badano a narodowości, czy poczucia narodowości, co po prostu pytano o Muttersprache, czyli o język ojczysty, czy język matki.
Paderewski jedzie do Wilsona, nie? I w efekcie słynne punkty Wilsona przyznające nam prawa do własnego państwa z dostępem do morza.
Że mieliśmy nie tylko polityków genialnych, ale polityków celebrytów, właśnie jak Paderewski, który jeszcze był celebrytą światowej sławy ówczesne.
To na jego koncerty
gromadziły ogromne, ogromne rzesze fanów dzisiaj, byśmy powiedzieli, jego talentu.
Ja bym powiedział, że tego się dzisiaj, do dzisiejszych muzyków, jeżeli chodzi o muzykę poważną, nie da porównać, ale gdyby na przykład Rolling Stonesi poszli do prezydenta Stanów Zjednoczonych i prosili o pomoc, to pewnie zostaliby wpuszczeni. Więc to jest właśnie miara popularności Paderewskiego.
Że ma otwartą drogę do Białego Domu i faktycznie jest plan pokojowy Stanów Zjednoczonych, czyli głównego mocarstwa światowego, które właśnie się rodzi i w jednym z tych planów jest odzyskanie przez Polskę niepodległości z dostępem do morza.
Jeśli do tego dodamy jeszcze polityków wielkopolskich czy śląskich, którzy mają doświadczenie w Berlinie, w parlamencie niemieckim i dowódców powstania wielkopolskie z sukcesem zakończone, no to mamy jeszcze już pełny obraz chyba tej całej sytuacji.
I zaczyna się rok 19, czyli decydujące rozstrzygnięcia. Konferencja pokojowa w Paryżu. Na samym wstępie Dmowski wygłasza tą słynną mowę.
Po francusku?
Chyba w trzech językach w Trenty robił.
Tak.
Po angielsku, coś tam po japońsku. Okazuje się, że ponoć znał jako tako ten japoński, żartobliwie mówiąc.
Bo pamiętajmy, że Japonia jest też ważnym elementem układanki światowej wówczas, bo była jednym z ważnych państw ententy na Pacyfiku.
Piłsudski jeździł do Japonii przecież.
Japonia jest wówczas państwem zwycięskim w I wojnie światowej. Zresztą jako ciekawostkę można powiedzieć, że co prawda na Śląsk nie przyjechał przedstawiciel Japonii do komisji plebiscytowej, ale na Warmii, Mazurach i Powiślu był Japończyk w komisji plebiscytowej.
Nie tylko. Był Japończyk także w komisji wyznaczającej granicę zachodnią pod kierunkiem generała Diponta. A w trakcie tej przemowy nakreśla, posługując się różnymi argumentami historycznymi, statystycznymi.
I też trafiającymi do akurat tego odbiorcy, do którego mówi.
Tak. I że Śląsk ma być w Polsce. I to nie tylko Górny Śląsk, ale też część Dolnego Śląska, ja to zawsze podkreślam, bo jest taka ciekawostka, że właśnie tą część Dolnego Śląska dostaliśmy bez plebiscytu. To jest tak zwany Krajk Rychtalski i Bralin. Mhm.
Panowie, zaraz jeszcze wrócimy do naszej dyskusji, ale już czas na naszych słuchaczy też, bo inaczej nam braknie czasu, a tu taki temat szeroki, że...
Tu Robertoszek jeszcze czeka.
Robertoszek czeka jeszcze inne wiele kwestii. Właśnie o tym myślę też tutaj. Drodzy Państwo, Powstanie Śląskie to jest temat i słyszymy tutaj, mamy dwóch nie tylko że specjalistów, ale pasjonatów tego tematu, co chyba słychać wyraźnie w tym, jak tutaj panowie nam o tym mówią. Nasze telefony, przypomnę, do studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i słuchacze z zagranicy, macie Państwo dwa numery również do dyspozycji 48 56 655 23 33 i 48, 56, 655, 23, 66. To są nasze telefony, już na Państwa oczekujemy. A my poprosimy, kto to był Robert Toszek właśnie? To
Oszek.
Robert Oszek.
Oszek, przepraszam.
Obieży świat marynarz, bohater polski, żołnierz odznaczony orderem Virtuti Militari i wieloma odznaczeniami. Oj, to no człowiek, o którym moglibyśmy nakręcić nie jeden, a kilka filmów sensacyjnych. Znaczy, mając 15 lat uciekł z domu i zaciągnął się na statek wielorybniczy, na którym pracował, pływał. I kiedy powrócił do Niemiec, to został zaciągnięty do floty jako marynarz. Tam brał udział na przykład w tłumieniu buntów Meksyku, no generalnie walczył jako dzielnie jako marynarz niemiecki w czasie I wojny światowej i w styczniu 19 roku znalazł się w Polsce i wstąpił do marynarki wojennej, no ale nadal go ciągnęło ten niespokojny duch, no i przyłączył się do trzeciego powstania śląskiego, w którym, no mówiąc po polsku, delikatnie mówiąc, słabo, został dowódcą najsłynniejszego chyba wozu pancernego z tego czasu, czyli właśnie wozu pancernego Korfanty. No i wsławił się właśnie w bitwie o górę Świętej Anny i to on właściwie, mówiliśmy o tym, tak wspominaliśmy półgębkiem, że doszło do niesnasek, no krótko mówiąc, doszło do buntu części dowództwa Grupy Północ grupy Wschód, doszło do buntu tych oficerów przeciwko ich zdaniem kunktatorskiej polityce Korfantego i takich, którzy chcieli walczyć dalej. I to właśnie Oszek przychodzi w sukurs Korfantemu, aresztując buntowników. No i tutaj o mały włos Grażyński nie zostaje postawiony przed plutonem egzekucyjnym.
Przyszły wojewoda śląski,
co chyba zaowocowało już później
konfliktem.
Delikatnie rzecz mówiąc, niechęcią obu panów do siebie w dalszej historii. Sam Oszek później trafia do flotyli lipińskiej, jest dowódcą jednego ze statków, okrętów, które pływają we flotyli lipińskiej i umiera tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, umiera na Śląsku i jest pochowany w Katowicach.
A ten dialog polsko-polski po aresztowaniu jednego z żołnierzy?
Tak, no to jest taka historia jest, że na podczas smaczki. jedna z opowieści przypisywana Oszkowi to jest, że kiedy wzięto do niewoli jednego z Niemców, miał powiedzieć, że kiedy ten błagał go po polsku o życie, o zdrowie, o litość, to ten mu miał powiedzieć, że ma do niego nie mówić po polsku, bo on i tak go nie rozumie. Więc no to pokazuje pewną skalę wydarzeń, kto trafiał do wojsk powstańczych, że często to byli ludzie, którzy czuli się Polakami, choć ta Muttersprache to była jednak niemiecka.
Tak. Ważnym miejscem, ale niekoniecznie związanym z działaniami sensu stricte militarnymi, było Opole, siedziba komisji rządzącej i plebiscytowej międzysojuszniczej, gdzie pierwsze skrzypce grał generał Henri Leron, Francuz, generał de Marinis, Andrea de Marinis, Włoch i pułkownik Harold Percival, przedstawiciel Wielkiej Brytanii. Ale byli tam przy tej komisji akredytowani także dyplomaci Polski, wspaniała postać Daniela Kęszyckiego, wielkopolanina, czy też niezwykła postać, tak przypomniał mi kolega.
Ziemianin.
Bogaty ziemianin.
Bogaty ziemianin, podobnie jak Mielżyński.
Ale początek życia z racji ślubu jego ojca z bodajże francuską albo angielką polegała na tym, że on szkoły na Zachodzie skończył. On się kształcił w Anglii, we Francji. Perfekt władał tymi językami. Wróżono mu wielką karierę, ale wybrał karierę oficera marynarki brytyjskiej. Zawsze pokazuje studentom jego twarz, bo przypomina twarz boksera, szczerze powiedziawszy, z takim specyficznym nosem. Pamiątka po dwóch wypadkach. Pierwsze to, jak rzekomo, taka jest oficjalna wersja, na brytyjskim statku w czasie burzy potknął się i rozbił nos. Druga to jest historia z Bytomia, gdzie bojowcy niemieccy napadli na niego, zaczęli go okładać jakimiś laskami, no ale nie dał się, wyciągnął Browninga i zaczął do nich strzelać. No efekt był taki, że to jego Zicherka aresztowała, a tamtych puściła, mimo że tamci byli sprawcami. Po interwencji władz alianckich został wypuszczony.
Panowie, mamy telefony, odbierzmy więc pierwszy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Stanisław z Krakowa. Ja mam taką prośbę, może o tę wcześniejszą historię, w jakich okolicznościach Śląsk dostał się pod panowanie do Królestwa Czeskiego, jakie wtedy były inne możliwości. I tutaj druga rzecz to napad króla pruskiego Fryderyka na Śląsk, w jakich to było okolicznościach i przyłączenia poszczególnych powiatów Śląska do państwa pruskiego w wyniku wojen śląskich. Jeśli można jeszcze prosić, jaki zasięg miało to osadnictwo za czasów Fryderyka na Opolszczyźnie, gdzie sprowadzał Niemców do osiedlania na terenie Opolszczyzny, na ziemi zresztą skonfiskowanej cysterną. Bardzo proszę.
Dziękujemy panie Stanisławie. Proszę bardzo.
No dobrze, to może ja zacznę o tych Czechach. Kiedy Polska była rozbita dzielnicowo, mamy sytuację następującą, znaczy Wacławowie Czescy, ostatni z Przemyślidów, zaczynają zabiegi o polską koronę i zaczynają też bardzo mocno gospodarczo oddziaływać na najbliższe polskie sobie księstwa, czyli księstwa śląskie. To, że Przemyślidzi znajdują się, co prawda krótko wydawałoby się, ale na polskim tronie, to i opanowują Kraków i przejściowo również Wielkopolskę, to powoduje, że te śląskie księstewka zaczynają ciążyć gospodarczo ku koronie czeskiej. I kiedy Władysław Łokietek udaje mu się zjednoczyć ziemię polskie, umierają dwaj pretendenci, najpierw Wacław II, potem Wacław III. W tym czasie o koronę czeską toczą się walki, z których ostatecznie wychodzą zwycięsko Luksemburgowie. Jan Luksemburski zostaje królem Czech i używa jednocześnie tytułu króla Polski. Takim naturalnym miejscem konfliktu między Polską a Czechami, takim o wpływy nawet bardziej, jest właśnie ziemia śląska. Tym bardziej, że Jan ma bardzo... Znaczy, jest światowym człowiekiem, jest właściwie wychowany w kulturze francuskiej, przybywa na tron w Pradze, właściwie nie bardzo rozumie swoich poddanych, ale rozumie, że teraz jest ten moment, kiedy on może zbudować dla siebie pole startu do zostania cesarzem niemieckim. I zaczyna bardzo ściśle współpracować z Krzyżakami. To, że kiedy już po zjednoczeniu dochodzi do inwazji, ogromnej inwazji krzyżackiej na Polskę, to właśnie w tym czasie, niektórzy historycy spekulują, że to przez to, Jan spóźnia się pod Kalisz właśnie dlatego, że pacyfikuje dla niego ważniejsze księstwa śląskie. On po prostu idzie od księstwa do księstwa i zmusza tych piastów śląskich, rozdrobnionych, słabiutkich, do tego, żeby składali mu hołd lenny. Oczywiście nie wszystkich mu się udaje do tego skłonić. Książęta Jaworzna, jeszcze tam troszkę mu brykają książęta żagańscy, więc nie wszyscy, ale dużą część tych książąt jemu się udaje sobie podporządkować. Później następuje pokój w Namysłowie, który ustala status quo, czyli na przykład księstwo jaworsko-świdnickie nie jest oddane Czechom, ale to właśnie następuje ten pierwszy jakby etap hołdowania księstw śląskich przy dużej ich niezależności. To jeszcze nie przesądzało sprawy. Natomiast sprawy właściwie przesądził wybór na tron Polski Ludwika Węgierskiego, który kompletnie go to nie interesowało już zupełnie. On jakby odpuścił, bo Kazimierz Wielki no to powiedzmy podpisał ten układ, ale to wiadomo było, że to zawsze było tak ujęte w dokumentach, że zawsze można było, że to jałmużna jakaś, tak jak z Pomorzem dla Krzyżaków, że to zawsze gdzieś zostawiał
jakąś furtkę,
natomiast no, Ludwik Węgierski zrezygnował kompletnie. Jadwiga już potem Jagiełło to właściwie postanowił tylko raz wkroczyć w sprawy śląskie, tak mi się wydaje, że tutaj żaden z mediewistów mi nie zwrócił uwagi, a jak zwróci, to bardzo proszę. Wydaje mi się, że Jagiełło chyba tylko raz, kiedy postanowił ukarać Opolczyka za zbyt bliską współpracę z Krzyżakami, kiedy doszło do wypraw, które pozwoliły przyłączyć wtedy do korony niewielkie skrawki pograniczne Śląska, i to było właściwie, i nawet trochę spustoszyć ziemię Opolczyka, i to właściwie było wszystko, jeżeli chodzi o politykę śląską Jagiellonów. No wiadomo, że Zygmunt Stary był przez jakiś czas księciem Głogowa, ale to w zupełnie innych sytuacjach. Jan Kazimierz czy Władysław IV jeszcze wcześniej byli książętami opolskimi, zresztą dlatego do Opola zbiegł Jan Kazimierz w czasie potopu, więc no to mieliśmy takie epizody jeszcze tych jakichś związków z koroną polską, ale to już było iluzoryczne. Tu zadecydowała gospodarka, że jednak do Pragi było bliżej gospodarczo niż do Krakowa. Zdecydowanie te rynki się bardziej otwierały w momencie, kiedy byli Ślązacy byli częścią, zwłaszcza, że to nie była taka gospodarka śląska, jak my teraz na nią patrzymy, ciężkiego przemysłu, ale przede wszystkim rolnictwo i hodowla bydła. To były główne środki utrzymania, i co trzeba było sprzedać na rynkach zachodnich. Tam był zbyt, a ta droga wiodła bardziej przez Pragę. Teraz druga sprawa to wojny śląskie. Państwo pruskie, dla nich warunkiem sine qua non istnienia, bycia czymś więcej niż jednym z wielu państwek niemieckich i odgrywanie ważnej roli w cesarstwie było posiadanie jak największej liczby ludności. A Austria wówczas wydawała się państwem w miarę słabym. Sprowokowano, krótko mówiąc, konflikt z cesarstwem austriackim. Zresztą to była większa sfera konfliktu, bo to był jeszcze konflikt, w którym brała udział Rosja, w którym właściwie doszło do też zmian na tronie polskim. Te wojny toczono właściwie w połowie XVIII wieku. I stąd też właściwie do dzisiaj pozostaje pewien podział Śląska, to znaczy istnieje ten Śląsk czeski, czyli Opawa i to, co później nazwano w Polsce Zaolziem, czyli ten Śląsk austriacki.
No i Śląsk cieszyński.
Śląsk cieszyński, czyli Śląsk austriacki, jak go wtedy nazywano, i tu mamy. No i tutaj znowu możemy wrócić do historii XIX roku, czyli najpierw układamy się z Czechami na poziomie lokalnym, później okazuje się, że dla Pragi jest to nie do zaakceptowania, dla Warszawy właściwie nikt Warszawy nie pytał o to, tylko po prostu działacze Śląska cieszyńskiego tak się umówili z Czechami, że tworzymy linię narodowościową i tyle. Natomiast Praga nie przyjmuje tego kompromisu i nie zatwierdza go i co więcej dokonuje aneksji zbrojnej. Alianci interweniują i ustalają linię demarkacyjną na Olzie, mówiąc, że będzie kiedyś plebiscyt, no ale potem oczywiście tego plebiscytu nie ma. Jeszcze Czesi dostają kraj hulczyński, czyli kawałek południowego
pruskiego
Śląska, więc też właśnie Śląska. A
ostatecznie my też w pewnym sensie rezygnujemy w zamian za obietnicę pomocy na konferencji w SPA. 20 roku, kiedy bolszewicy idą na wschód.
Tak, no musimy się zgodzić. No, tutaj mieliśmy większe problemy niż te parę kilometrów kwadratowych tego, co później zostało nazwane Zaolziem, właśnie tak jakby w takim sentymencie pewnym. I co nam na dobre nie wyszło, no bo aneksja Zaolzia postawiła nas później w jednym rzędzie z rozbiorcami Czechosłowacji tuż przed II wojną światową.
I popsuła stosunki na całe
lata z Czechami. 20. I zresztą potem po II wojnie światowej też, no interwencja czeska w Kotlinie Kłodzkiej, aresztowania działaczy czeskich, którzy próbowali tam zaprowadzić czeskie rządy, no to to właśnie już się potem na te trudne stosunki polsko-czeskie i czechosłowackie nałożyło.
Mamy telefon, panowie, odbierzmy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Teresa z Torunia. Witam szanownych gości i wielebnego ojca. Chciałam przekazać trochę wspomnień o moim walecznym teściu. Otóż był on, pochodził z Inowrocławia, brał udział w powstaniu wielkopolskim, potem szedł, według relacji mojego małżonka, brał udział w pierwszym i trzecim powstaniu górnośląskim, a dalej jeszcze został oddelegowany do Wilna. W Wilnie też zakończył swój, po prostu w czasie wojny został internowany i z Wilna przyjechał z kulą w kręgosłupie. Spoczywa w Toruniu tutaj przy ulicy Antczaka na cmentarzu. Na jego grobowcu jest zdjęcie mojego teścia w mundurze powstańca i napis: Powstaniec Wielkopolski i Górnośląski. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z rodziny tak bardzo patriotycznej, bo mój teść miał jeszcze trzech braci. Jeden spoczywa pod Radzyminem, drugi w Poznaniu u 15 pułku powstańców, trzeci, najmłodszy, pod Monte Cassino, no i mój teść.
A pani Mary Teresa, jak teść miał na imię czy nazwisko, żeby już
Stefan
tak...
Stefan Szczepański.
Bo warto, żeby też wybrzmiało to nazwisko takiego człowieka.
Tak.
Stefan Szczepański.
Tak, Stefan Szczepański. Wrócił z kulą w kręgosłupie. Się okazało, że nawet współorganizował szpital wojskowy w Toruniu. Tu leżał, ale sprawa się okazała nieoperacyjna, dlatego że groziło to paraliżem ciała. Do końca życia miał kłopoty zdrowotne z chodzeniem i zmarł 11 listopada 68 roku.
No, imponująca historia.
Proszę?
Imponująca historia życia pani Maria Teresa.
Tak. Tym bardziej, że ja jestem też córką powstańca wielkopolskiego z Poznania. I znalazłam się tutaj, dlatego że hitlerowcy zabrali ojca do Mauthausen-Gusen. Został zamordowany, wyrzucili nas z domu, straciłam dom, wszystko i mając 5, prawie 6 lat znalazłam się tu u krewnych. Dlatego mieszkam w Toruniu.
Bardzo dziękujemy pani Mario Tereso.
To taka historia właściwie, można by powiedzieć, nietypowa i typowa, bo tych Kujawian trochę w powstaniach było, bo pamiętajmy, że powstanie wielkopolskie nie toczyło się tylko w Wielkopolsce, ale również na Kujawach.
Tak.
I w Inowrocław był i Bydgoszcz były ważnymi celami wojskowymi w czasie powstania wielkopolskiego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to faktycznie jest taka też specjalność, że ci, którzy przeszli przez powstanie wielkopolskie, potem szli do powstań śląskich i co ciekawe, mamy bardzo dużo zdjęć powstańców śląskich w mundurach Wojska Wielkopolskiego. I to nie tylko chodziło o sorty mundurowe, że takie były dostępne, ale te charakterystyczne trefelki z Wielkopolski to są na wielu, wielu zdjęciach powstańców śląskich, dlatego że powstańcy śląscy nie mieli mundurów. W przeciwieństwie do Wojska Wielkopolskiego, które szło właściwie do walki umundurowane w pewnym momencie, bo Wojsko Wielkopolskie właściwie tylko w grudniu 18 roku walczyło bez mundurów, a potem, kiedy już zdobyto Fort Winiary, w którym były składy mundurowe, po prostu przerobiono te mundury pruskie na mundury polskie, dano im czapki, rogatywki, na których stopnie wojskowo oznaczono takimi charakterystycznymi wielkopolskimi trefelkami. Te oddziały, które właśnie przechodziły z Wielkopolski, albo miały duże nasycenie Wielkopolanami, albo czasami też sorty mundurowe były przekazywane po powstaniu, te właśnie miały te charakterystyczne rogatywki i te charakterystyczne mundury wojsk wielkopolskich. Też często na przykład żołnierze, którzy szli do walki na froncie wschodnim z Wielkopolski zaraz po powstaniu, szli na wojnę polsko-bolszewicką, a z wojny polsko-bolszewickiej szli do trzeciego powstania, krótko mówiąc. No to właśnie, to myślę, że to bardzo podobna droga mogła mieć miejsce w przypadku teścia szanownej naszej słuchaczki.
Spytam jeszcze tutaj państwa, ale panu proszę o odpowiedź. Czy państwo wiecie, gdzie spoczywa najwięcej powstańców wielkopolskich?
Śląskich,
tak. Gdzie spoczywa najwięcej powstańców śląskich? Tak w jednym miejscu, żeby tak znaleźć takie miejsce. Nie zgadlibyście państwo, gdzie to jest?
Czy to są ofiary zbrodni katyńskiej, jeńce obozu ze Staszkowa. To właściwie jest takie nagromadzenie, gdzie w jednym miejscu leżą pochowani w dużej grupie powstańcy śląscy, ponieważ policjanci z policji śląskiej, a to byli w większości powstańcy śląscy, oni trafili do Staszkowa i w Staszkowie zostali zamordowani i wszyscy leżą właściwie w jednym miejscu.
Tu może jeszcze dodam w odpowiedzi na pytanie poprzedniego słuchacza, że rzeczywiście ta kolonizacja miała miejsce nawet w najbliższej okolicy Opola. Mamy taką słynną wieś Grodziec, która w całości składała się z Czechów, którzy zostali specjalnie tutaj w czasach pruskich sprowadzeni, aby zagospodarować ten teren. No niestety w XIX wieku Czesi ci zupełnie się zgermanizowali i po II wojnie światowej większość z nich uciekła jak do Niemiec. Nie do Czech, tylko do Niemiec. Zresztą nie był to jedyny przypadek. Na Dolnym Śląsku mamy też taką miejscowość Tabor Mały, gdzie bracia czescy mieszkali. Oni też niestety czuli się bardziej Niemcami niż Czechami. Nawet jak polscy działacze śląscy z Dolnego Śląska do nich przychodzili jakąś porozumienie podpisać, oni absolutnie odrzucili tutaj wszelkie, bo uważali się przede wszystkim jako patrioci państwa niemieckiego.
Mamy telefony, odbierzmy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Katowice.
Witam Pani
Ja Teresa. Chciałam powiedzieć, że ksiądz Skowronek był proboszczem w Katowicach, w Obucicach, w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana przez całe życie i wydał książeczkę do nabożeństwa Droga do nieba. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo Pani Tereso. Szczęść Boże, panowie.
Tak, piękna, wybitna postać Ślązaka, który zainicjował, ja tak mówię, trochę przenośni ten bunt polskich duchownych, którzy przeciwstawili się, odegrał po prostu kolosalną rolę polityczną, bo przecież dla wielu Ślązaków najważniejszą osobą był kapłan. Duchowny. To była pierwsza osoba...
A najważniejszą książką Droga do nieba. Pierwsza polska
oczywiście,
książka,
w której
się polskiego uczono i po polsku uczono się czytać.
Więc kiedy się radzono w różnych sprawach, czy to duchowych, ale także gospodarczych, to się do księdza szło, do proboszcza, bo on wiedział najlepiej. Nawet jak pismo do sądu sporządzić, jak były jakieś problemy z władzami niemieckimi.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Adam ze Śląska.
Kłaniamy się, panie Adamie.
Bardzo ciekawa, wartościowa dyskusja. Temat Śląska jest bogaty. Bez Śląska nie ma Polski. W przedwojennej II Rzeczpospolitej 25% podatków wpływającego do kasy państwowej pochodziło ze Śląska. Natomiast chciałem krótko się odnieść do sprawy Śląska Cieszyńskiego, ponieważ ten wątek był omawiany zarówno w audycji telewizyjnej, jak i przed chwilą. Otóż na rynku w Cieszynie Śląska Cieszyńskiego po stronie polskiej w głównym miejscu przy poczcie jest tablica, gdzie wyryte są napisy następującej treści. 19 października 1918 roku powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego i był to, proszę Państwa, pierwszy wyzwolony kawałek po rozbiorach Polski. I chciałbym, żeby panowie może się jeszcze do tej sprawy odnieśli, dlatego że ta kwestia, kto pierwszy podniósł sztandar wolności, nie zawsze jest podnoszona. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy, panie Adamie, bardzo. Panowie, bardzo proszę.
proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości to była sztafeta, można powiedzieć. Faktycznie takim pierwszą władzą, która po likwidacji państwa austro-węgierskiego, po abdykacji cesarza, po abdykacji władcy państwa i rozpadzie de facto monarchii habsburskiej, faktycznie tam na Śląsku Cieszyńskim w Cieszynie powstaje w październiku Rada Narodowa, z tym, że już pamiętajmy, że Austriacy de facto w tego samego dnia oddają władzę w Krakowie, oddają właściwie w całej Małopolsce, poza takim jednym drobiazgiem, który spowoduje ogromne problemy, znaczy oddają władzę we Lwowie Ukraińcom.
Tak.
I to spowodowało to, że ludność Lwowa zbuntowała się przeciwko tej decyzji i stąd 1 listopada wybuchają bardzo gwałtowne i krwawe walki między Polakami a Ukraińcami o Lwów. Bardzo, bardzo też brutalne niestety i niosące też bardzo duży bagaż potem złych wspomnień po sobie. Więc ta wojna o wschodnie granice, to co mówiłem już wcześniej, że Polsce nic nie było dane tak naprawdę poza tym środkiem, to wszystko pozostałe trzeba było wywalczyć, wyszarpać i tutaj to jakby Austriacy zostawili nam takie kukułcze jajo. Natomiast wracając też do tego Śląska Cieszyńskiego, no to był taki świetny przykład tego, jak mogło to wyglądać w przypadku porozumień narodowościowych, no gdyby nie to, co się stało w styczniu 1919 roku, czyli po prostu atak armii czeskiej na przyznany, znaczy na, no uzgodniony przez strony Polski Śląsk Cieszyński.
Ja może jeszcze dodam, że proces budowy państwa polskiego to nie był jednorazowy akt. To się działo praktycznie od początku I wojny światowej. NATO w kongresówce, która była najmniej przygotowana do tej niepodległości, pracowali najpierw Grabski Komitet Obywatelski, Centralny Komitet Obywatelski.
Niemcy, potem Rada
Główna Opiekuńcza, tymczasowa Rada Stanu, która była takim pierwszym paraparlamentem za zgodą władz niemieckich, miał ustalić podstawy ustrojowe.
No, Niemcy niechcący zostawili nam coś, co de facto potem odegrało rolę zwornika i ktoś, kto mógł Piłsudskiemu oddać władzę.
Tak, i potem była rada
tak naprawdę to nikt nie byłby w stanie, nie moglibyśmy powiedzieć, że Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę, powiedzmy między 10 a 13 listopada i dzięki temu w dniu, w którym podpisano rozejm w Lasku Kąpień, to my możemy wtedy mówić o tym symbolicznym momencie odzyskania niepodległości.
Ale Rada Regencyjna już powoływała kolejne rządy polskie, Królestwa Polskiego.
Ustanowiła polską walutę, która obowiązywała już 2 lata przed odzyskaniem niepodległości. Pierwszy raz po zaborach użyto Orła Białego, poza sytuacjami powstańczymi, na banknotach wydawanych przez Radę, przez właściwie bestsellera markę
polską. W 17 roku przyjęła sądownictwo, służbę zdrowia, szkolnictwo, to tymi resortami już Polacy zawiadywali. Oczywiście to było w trakcie budowy, nie działało jeszcze.
Tak powiem, jeszcze prowadził gospodarkę rabunkową, o której pan
profesor
mówił.
To była druga strona.
Tak, na jedna strona to było to budowanie przez nas społeczeństwa obywatelskiego, które na ten listopad de facto potem się to wszystko złożyło, listopad 18 roku, a z drugiej strony całkowite podporządkowanie sprawom wojny i wojskowości, łącznie z Polnischer Wehrmacht.
Mówimy o tym, bo przecież nie wszystkim narodom udało się zbudować własną państwowość. No Ukraińcy takiego potencjału wtedy nie mieli, niestety.
Bo nie mieli szczęścia takiego, jak my mieliśmy.
Tak, nie mieli też takiej inteligencji.
Nie zdążyli zbudować armii, która nas obroniła przed bolszewikami, oni już tego nie zdążyli zrobić.
No, to samo Białorusini.
Ta waluta z orzełkiem, kiedy to był rok?
Jest 18 i 19 rok.
Zaraz od początku była ta nasza waluta. Panowie,
Marka Polska zostaje wprowadzona po akcie 5 listopada, czyli w 1915 roku. W powstaniu pierwszej takiej quasi władzy.
Geneza tego aktu była taka, że Niemcy za wszelką cenę chcieli zbudować wielką armię polską, która by ich odciążyła na wschodzie.
Na wschodzie.
I żeby móc powołać obywateli obcego państwa, bo de facto Królestwo Kongresowe było częścią Imperium Rosyjskiego, musieli jakieś podstawy prawne temu dać. Oni starali się być w tym wypadku legalistami.
Zdetronizowali Mikołaja jako króla Polski i powołali w jego miejsce radę regencyjną.
Powołali się na układy jeszcze z czasów Kongresu Wiedeńskiego, który ustanowił istnienie Królestwa Polskiego, tego tak zwanego kongresowego, ale na początku wydali akty o mobilizacji, a nie ustanowili ani władz polskich, ani polskiego króla nie było. No, oczywiście w ich dobre zamiary Polacy nie uwierzyli, mało kto do tej armii się zgłosił. No i efekt był taki, że musieli tą próżnię polityczną wypełnić i stąd kolejne te za zgodą władz okupacyjnych instytucje polskie, a więc tymczasowa Rada Stanu i potem Rada Regencyjna, która mogła przekazać władzę, nie, w ręce Piłsudskiego. Osobnym rozkazem do dyspozycji Piłsudskiego oddał się szef sztabu generalnego, bo taki już był wtedy, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski.
A my odbieramy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Czesław z Mirowa.
Witam i słuchamy.
Wnukiem powstańca śląskiego, ale chciałem tutaj poprosić o wyjaśnienie sprawy śmierci Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty wraca w 1939 roku do Polski, ponieważ Piłsudczycy gnębili nie tylko jego, ale także Paderewski musiał uchodzić, Witos musiał uchodzić z Polski, wielu innych, Haller, i wraca do Polski w 1939 roku, ale na swoje nieszczęście pochwalił się, że on ma jakieś dokumenty przeciwko Grażyńskiemu, które no nie przeciwko, tylko no obarczające go między innymi właśnie jakimś takim paskudnym zachowaniem w czasie trzeciego powstania śląskiego. On tam zawalił właśnie sprawę obrony Góry Świętej Anny i tak dalej. Chciałbym, żebyście panowie się do tego odnieśli, ponieważ Wojciech Korfanty bez aktu jakiegokolwiek prawnego zostaje aresztowany po przyjeździe do Polski i prawdopodobnie tam, przynajmniej tak rodzina mówiła, otruty. W czym właśnie palce maczał Grażyński. Chciałbym, żebyście się panowie do tego odnieśli.
Dziękujemy panie Czesławie i słuchamy naszych gości. Kłaniam się serdecznie.
Oskarżenia o zamordowanie Korfantego poprzez podanie mu arszeniku to są zeznania już w 40 roku w Londynie, więc tutaj musimy założyć pewną dozę nieufności jako historycy. Chociaż faktycznie z całą pewnością sekcja zwłok wykazała uszkodzenie wątroby u Korfantego. Więc to jakby pozostawiamy sprawę otwartą, czy był otruty, czy nie. Sam fakt otrucia był podnoszony już na emigracji, kiedy de facto Piłsudczycy stali się obiektem daleko idących szykan i znaleźli się de facto w czymś w rodzaju izolacji, w obozu dla niepotrzebnych oficerów na Wyspie Węży. I jakby nie dopuszczono ich do sprawowania, do zaszczytu bycia żołnierzem Rzeczpospolitej w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Więc to jest jakby jedna rzecz. Z całą pewnością Wojciech Korfanty stał się wrogiem, może nie numer jeden, ale jednym z ważniejszych wrogów sanacji. Jego związek z chrześcijańską demokracją, osobisty zatarg, osobiste niesnaski z Michałem Grażyńskim, wojewodą późniejszym śląskim, powodowały, że był on de facto persona non grata. On zresztą wyjechał do Zakopanego, nie był na Śląsku, ale to i tak Piłsudczykom nie wystarczyło i udał się na emigrację do Czechosłowacji. Dramatem jest to, że do kraju nawet nie mógł wrócić na pogrzeb swojego syna Witolda, który zmarł w 1938 roku. Nie wpuszczono go, nie dostał listu żelaznego. Grażyński powiedział, że jeżeli tylko jego stopa przekroczy granicę Polski, zostanie aresztowany. Tego Piłsudczycy bardzo, bardzo mocno pilnowali. Kiedy faktycznie wraca do kraju, w jakiej sytuacji wraca? Po Monachium ucieka z Czech de facto do Francji i z Francji w sytuacji, że za chwilę coś się tutaj zacznie dziać, w kwietniu 1939 roku wraca do Polski. I tutaj dochodzi do sytuacji takiej, że zostaje aresztowany, zostaje zamknięty na Pawiaku i tam jest przetrzymywany, właściwie 3 miesiące jest przetrzymywany na tym Pawiaku i wychodzi w strasznym stanie zdrowia. I tutaj stąd właśnie pojawiają się te uwagi, że tutaj coś jest nie tak z tym jego życiem. Pojawiają się już wówczas informacje, że de facto wypuszczono go tylko po to, żeby nie umarł w więzieniu na Pawiaku. On przechodzi jeszcze operacje, które w sierpniu przechodzi 1939 roku operacje i ostatecznie umiera 17 sierpnia i jest pochowany w Katowicach. Ogromna manifestacja, ostatnia faktycznie wielka manifestacja polska w Katowicach przed wybuchem wojny, jest pochowany na cmentarzu przy Francuskiej w Katowicach.
Warto dodać, że jest pewna analogia między losami Korfantego a generała, wspomnianego generała Rozwadowskiego, bo on również po zamachu majowym był więziony. Również w jego wypadku pojawiły się plotki, jakieś doniesienia. Trudno to dzisiaj oczywiście zweryfikować, że był podtrupany w czasie pobytu w więzieniu. Wraca z tego więzienia z Wilna w 1927 roku, a w następnym roku podczas pobytu we Warszawie umiera. I to gdzie umiera? W lecznicy świętego Józefa. Czyli to jest ten sam szpital, w którym umiera potem Wojciech Korfanty. Zresztą szpital prowadzony przez siostry, a który to był takim, no, takim pięknym miejscem z drugiej strony w naszej historii, bo to był ostatni szpital powstańczy w czasie powstania warszawskiego.
No, trudno rozstrzygnąć, czy faktycznie, natomiast nienawiść, jeszcze jedna rzecz, Piłsudski, to taka też ciekawostka, dlaczego nie ma podpisu Korfantego na akcie inkorporacji Górnego Śląska do Polski. No właśnie dlatego, że Piłsudski, że wtedy pada rząd Ponikowskiego, dochodzi do przesilenia rządowego i Korfanty jest jednym z najmocniejszych kandydatów na fotel premiera. Jedzie do Warszawy, przechodzi całą procedurę powołania przez Sejm i sprawa trafia do naczelnika państwa, który ją po prostu wrzuca nominację sejmową do śmietnika i Korfanty nie zostaje premierem, natomiast cała ta procedura trwa tak długo, że już wcześniej w Katowicach doszło do tego aktu inkorporacji Górnego Śląska, pięknego, bardzo doniosłe wydarzenie, natomiast Korfantego podczas tego wydarzenia nie ma, a to też pokazuje stosunek Józefa Piłsudskiego do Korfantego i do w ogóle do polityków z tak zwanej byłej dzielnicy pruskiej.
Ale tutaj też, panowie, chyba oprócz tych animozji osobistych, jak tutaj mówiliśmy, z wojewodą śląskim, późniejszym wtedy jego podwładnym chyba wtedy, tak, w czasie powstania, ale też były inne chyba koncepcje w ogóle budowania państwowości polskiej. Piłsudski, który ciążył na wschód, Korfanty gdzieś oprzyjmy się o zachód tutaj, tak? Czy tutaj gdzieś też to nie było fundamentalnie?
Wydaje się, że Piłsudski traktował Śląsk właśnie jako taki miejsce gospodarcze, tak? Znaczy nie patrzył sercem, tak? On jednak serce miał w Wilnie i tam ono spoczęło. I to trochę tłumaczy. Natomiast też nie można powiedzieć, że kompletnie zlekceważono sprawy śląskie, bo bez wsparcia państwa polskiego trzecie powstanie nie wyglądałoby tak, jak wyglądało. I bez wsparcia polskiego wywiadu to trzecie powstanie nie udałoby się tak dobrze, jak się udało. Więc no tu mamy pewien paradoks.
Ale osobowości zupełnie tak, różne. Zupełnie no, różne. Jeden i drugi w jakimś stopniu zasłużeni.
Kulturalny i choleryk. Tak?
Ale Korfanty to człowiek nowoczesny. Demokrata, otrzaskany w bitwach w parlamencie. Człowiek, który wierzył, że Polska będzie taka tak rozwinięta gospodarczo jak Śląsk. Wizjoner. w tym sensie. Natomiast inaczej to trochę wyglądało ze strony marszałka, no i całego obozu bojowiec, sanacyjnego, tak, no, gdzie postawiono przede wszystkim na etatyzm, na dużą
tą sferę. Kadry tutaj wystarczy wymienić kadry i już wtedy mamy przepis gotowy na dobro Polski. No tak,
czy ta polityka kadrowa też na Śląsku nie, też Gorfandy ją krytykował dość mocno?
No tak, no, na Śląsk przybyła cała masa galicyjskich urzędników z galicyjską, że tak powiem, kulturą prawną. To może bez kultury.
Nie, ja bym tak źle nie oceniał, ale mentalnie się zupełnie też różnili. No, szkoła austriacka była zupełnie inna od szkoły niemieckiej. I w związku z tym, to znaczy, z jednej strony, no taki był wymóg czasu, no bo brakowało urzędników, sędziów, prawników. Trzeba było dla Śląska ich zapewnić. Ale jak oni tu przyjechali i się zagospodarowali, no to już tu zostali. I Ślązacy czasami odczuwali to jako no, zjawisko dla nich niekorzystne, bo też chcieli awansować w tej drabinie społecznej, a miejsca już były zajęte.
Tak, to, czyli coś, co ciągnęło do Polski, że nie będzie szklanego sufitu dla Ślązaków, bo nie będzie już tego Niemca, który zarządza, no to tutaj Galicjak się pojawił, który blokuje ten
awans. Ja bym się nie zgodził, że to tak znak równości można
tak,
postawić.
Nie,
oczywiście, bo jednak to oczywiście byli Ślązacy, którzy byli i starostami, i urzędnikami, wspomniany Lelek.
Prezydenci miast, tak, śląskich.
No, Wyględa.
Także nie, to absolutnie znak równości nie można postawić, natomiast tak to mogło być odebrane, tak, że był ten, wyrwaliśmy się, a tu nadal ktoś jeszcze może nam blokować ewentualnie te ścieżki awansu dla naszych synków, co się wykształciło.
Weźmy też pod uwagę, że przecież Polska powróciła na mapę Europy po 100 latach ponad niewoli i te podziały były wszędzie.
Straszliwe.
To samo, te takie przesądy dzielnicowe, jak wtedy mówiono, one były wszędzie. Wielkopolanie boczyli się na Warszawę, bo uważali, że Warszawa jest
się boczą.
Rozrzutna i pewne rzeczy są, inwestycje być może nietrafne. Nie? Poza tym kultura prawna o wiele wyższa gospodarczo. Z drugiej strony osoby z kongresówki uważały, że tam jeszcze takie zostały elementy, jakieś takie
Niemcy.
Tak. Może nie wprost Niemcy, ale jakieś takie rzeczy, które należałoby...
Ale przynajmniej krzyżat.
No. A jeszcze inaczej było w Galicji, która no, miała największą swobodę, największą autonomię z wszystkich zaborów, gdzie Polacy mieli dwa uniwersytety, szkolnictwo, nawet na kolei po polsku mówiono. I teraz, proszę Państwa, kiedy tworzy się na przykład Uniwersytet Warszawski, no to skąd oni biorą naukowców? Z Lwowa. No bo tam tych rosyjskich naukowców, no mogą matematyków, fizyków wziąć, ale kto będzie historię wykładał, czy historię literatury polskiej, nie? Więc też były konflikty tutaj, nie? Ale oczywiście Śląsk najdłużej pozostawał poza granicami Polski. Zresztą to samo dotyczyło języka. Świetny nasz polski badacz, profesor Nicz, który na rowerze objechał Śląsk na początku XX wieku i badał wszystkie gwary śląskie, napisał jeden ważny tekst w czasopiśmie Język Polski już po podziale Śląska, że nie wolno nam, Polakom, śmiać się z gwary śląskiej. Bo język tak zwany literacki to jest suma wszystkich gwar, a ponieważ Śląsk najdłużej poza granicami Polski pozostawał, to najmniej zwrotów z gwary śląskiej trafiło do języka tego wysokiego, jak to Niemcy mówią, czyli języka literackiego. I bardzo przed tym przestrzegał. Niestety to było łamane zarówno wtedy, nie było pełnego zrozumienia dla mowy Ślązaków, dla ich gwary, ale jeszcze bardziej chyba w czasach komunistycznych to się nasiliło, bo to już zupełnie była niewiedza i brak wykształconych kadr, nie inteligencji.
Telefony dzwonią, odbierzmy więc. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Z tej strony Jacek, Mysłowice, Górny Śląsk.
Kłaniam się panu Jacek.
I chciałem powiedzieć jedno, że losy Ślązaków, podobnie zresztą jak naszych rodaków na Litwie czy na Ukrainie, potem wysiedlonych, są niesamowicie skomplikowane, pogmatwane. czego najlepszym dowodem jest moja rodzina. Panowie, którzy są akurat w radiu, będą doskonale orientowali się. Dwie miejscowości: Szczedrzyk, Antoniów, koło Turawy. Moja babcia pochodziła ze Szczedrzyka, dziadek z Antoniowa. I kiedy miało zacząć się pierwsze powstanie śląskie, dziadek zostawił bardzo dobrze prosperujące gospodarstwo rolne, wziął babcię ze sobą, wziął ciocię najstarszą w rodzinie, która już urodziła się jeszcze w tamtych stronach, i przyjechał tutaj w okolice Katowic, zaciągnął się do powstania. Stąd można powiedzieć, połowa mojej rodziny to jest właśnie, pochodzi z tamtych okolic. Ale dlaczego ja mówię o tym bardzo dużym skomplikowaniu, pokręceniu tych losów? Dziadek walczył między innymi pod Górą Świętej Anny. Kiedy pytałem, jego nie pytałem, bo byłem za młody, ale kiedy pytałem później, już w trochę starszym wieku, moich cioć, moich wujków, dlaczego aż stamtąd, powiedzmy z Podopola, zawędrował w te okolice tutaj Katowic, no zawsze otrzymywałem jedną odpowiedź. Marzyła mu się Polska. To panowie powiedzieli, powiedzmy, o tej pracy organicznej jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, niejako troszeczkę mi uzupełniło pewną wiedzę, którą zdobyłem od osoby, która na pewno panom jest dobrze znana, profesor Franciszek Marek z Uniwersytetu Opolskiego. Od niego dowiedziałem się, byłem dwukrotnie u niego w Gogolinie, przyjął mnie bardzo pięknie w swoim domku. I dowiedziałem się wielu rzeczy, panowie, żeście to uzupełnili. Natomiast wracając jeszcze do tych pokręconych losów. Dziadek powstaniec śląski, czterech jego synów, jak wybuchła II wojna światowa, został wcielonych do armii niemieckiej. Mój ojciec świętej pamięci do Kriegsmarine, trzech wujów do Wehrmachtu, z czego dwóch nie wróciło z wojny, jeden miał takie szczęście, że walczył w Normandii, jak była inwazja aliantów na Normandię, po prostu wskoczył do leja po bombie, kiedy Niemcy odeszli, dźwignął łapki do góry, wywiesił białą flagę, zaciągnął się finalnie do armii Andersa i wrócił do Polski. Te losy są najbardziej na pewno szalenie pokręcone, natomiast ja chciałem dwóm panom prelegentom podziękować, tak jak mówię, naświetlili, rozszerzyli mi pewne horyzonty. Natomiast taka prośba z mojej strony, czy byłoby możliwe, żebyście panowie zrobili, powiedzmy, z tej swojej wiedzy jakiś taki użytek praktyczny, bo jeszcze tutaj na Górnym Śląsku, powiedzmy, ścierałem się takie dwie opcje. No jedna, tak jak to troszeczkę, to mi przypomina czasy, jak mój dziadek walczył w powstaniach śląskich o Polskę. Ścierałem się dwie takie opcje. No jedna opcja to jest za Polską, druga jest troszeczkę taka antypolska. Mówię tutaj o rdzennych Ślązakach. I dużo ludzi, którzy identyfikują się jako Ślązacy polscy, nie ma tej wiedzy historycznej, bo tego się nie uczy niestety w szkołach. Uczy się, można powiedzieć, po łebkach. Jest to ta wiedza przekazywana najmłodszemu pokoleniu, taka bardzo okulnikowa. Natomiast no, gdyby zapytać, dlaczego właśnie wielu powstańców właśnie pochodzi z tamtych terenów, no to na pewno ci młodzi ludzie zrobią dużo oczu i powiedzą, nie wiem, bo to były tereny takie, można powiedzieć, od czasów wojen śląskich mocno zgermanizowane. Dlatego właśnie takie pytanie i czy taka prośba, żeby starać się teraz, jak tym bardziej, że mamy takie, można powiedzieć, dobre wiatry, jeżeli chodzi o szkolnictwo, jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, że można byłoby o tych rzeczach mówić, pisać i przekazywać temu najmłodszemu pokoleniu. Także ze swojej strony bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Jacku.
To może ja krótko o Szczedrzyku, potem koledze oddam głos, bo jest specjalistą, jeżeli chodzi o szkołę. Więc to jest miód na moje serce, przyznam, bo osobiście badałem pewne elementy dziejów Szczedrzyka w tamtym czasie, przede wszystkim tak troszeczkę, no może nie naciągając, ale prześmiewczo, trzecie powstanie zaczęło się w Szczydrzyku dla Opolan, bo to było miejsce koncentracji pułku opolsko-lublinieckiego. Stamtąd chłopaki wyszli i zdobyli Hutę Małapanew w Ozimku. Więc ważna miejscowość, bastion polskości, chór, zespół teatralny, amatorski, wielu działaczy. O ile dobrze pamiętam, proboszczem był ksiądz Kulik, który musiał uciekać po trzecim powstaniu śląskim i już nigdy tam nie wrócił, bo grożono mu po prostu no, jakąś krzywdą.
Zresztą na Szczydrzyku się potem Niemcy bardzo złośliwie zemścili, nazywając go podczas usuwania pozostałości po słowiańskich nazwach geograficznych. Szczydrzyk, czyli miejscowość absolutnie nie do wymówienia. No, Szczydrzyk właściwie była wymawiana przez Niemców, więc dostała taką piękną nazwę Hitlersee. I z tą nazwą weszła potem w dzieje II wojny światowej. Więc to jakby pokazuje, że te pozostałości polskości, słowiańskości tych ziem zostały nawet w nazwach geograficznych. Druga rzecz to też warto tutaj wspomnieć, jak pan mówił o swojej rodzinie, warto wspomnieć o roli tych kobiet jako krzewicielkach języka polskiego. To znaczy, to jest absolutnie fenomen śląskiej kobiety, które de facto były szefowymi w swoich domach. I to one mówiły, że prawo pruskie działa tylko do progu, a dalej to już jest jej domena i jej się Prusacy mają nie wtrącać. I to cudowne były śląskie kobiety, to one uczyły wierszy, to one uczyły modlitw, to one były tymi pierwszymi ustami, które wypowiadały polskie wyrazy, które trafiały do dzieci i za to jesteśmy im absolutnie, absolutnie wdzięczni. Trzecia rzecz to szkoła. Pewnie tutaj pan profesor jeszcze dopowie o kobietach, ale teraz tak, jeżeli chodzi o szkołę i o zrobienie, że tak powiem, pożytku z naszej wiedzy, znaczy, szanowni państwo, my publikujemy, tak? Znaczy, jak wyglądają wydawnictwa naukowe w Polsce, chyba nikomu nie trzeba mówić, to są raczej homeopatyczne nakłady, natomiast chyba mogę taką małą autoreklamę tutaj zrobić, że wydawnictwa Instytutu Śląskiego można kupować przez internet, przez naszą księgarnię wysyłkową, więc zapraszamy serdecznie na stronę Instytutu Śląskiego, tam jest bardzo dużo książek na temat powstań śląskich, zwłaszcza ostatnio, przez ostatnie 3 lata, to jest jedna z głównych naszych linii wydawniczych. I też jeżeli chodzi o szkołę, no to wiadomo, no powstania śląskie to jest najczęściej ze 2 linijki w temacie kształtowania granic II Rzeczpospolitej. Tylko że pamiętajmy, że takich tematów jak powstania śląskie w historii Polski początku XX wieku mamy całą masę. Tu mamy lokalne historie ze wschodu, mamy lokalne historie wielkopolskie, mamy lokalne historie pomorskie, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, absolutnie też zapomniany temat odbywający się, szanowni państwo, w lipcu 1920 roku, kiedy wojska bolszewickie są pod Warszawą i my mamy walczyć tutaj z Niemcami o Prusy Wschodnie, czy powiat kwidzyński, czy Powiśle, czy Olsztyn znajdą się w granicach Polski. No kto o zdrowych zmysłach zagłosuje za Polską w takiej sytuacji? A byli tacy. Byli tacy. 3% zagłosowało za Polską. Były takie wsie, w których wiadomo było, że jedna osoba i wszyscy wiedzieli, kto głosował za Polską. Więc to jest niesamowite. A w szkole mamy no niestety nie dosyć czasu. Historia się rozwija. Mamy coraz więcej tematów, a coraz mniej czasu na nauczanie i no musimy tutaj pewne rzeczy wybierać i pewnie to jest też nasza rola jako badaczy, żeby jednak docierać i to jako Instytut Śląski staramy się dotrzeć do każdego. I co? I ostatnia sprawa Wehrmacht, tak? Tutaj była poruszona. To, szanowni państwo, jest osobna w ogóle sprawa, ponieważ bardzo często Wehrmacht był sposobem, zaciągnięcie do Wehrmachtu dzieci był sposobem na ukaranie działacza Związku Polaków w Niemczech. Zresztą po dojściu do Hitlera do władzy siła zbrojna była jednym z filarów wychowania niemieckiego. To znaczy najpierw dziecko trafiało do niemieckiej szkoły, gdzie uczyło się w Vaterlandzie, potem trafiało w wieku 9-11 lat do Hitlerjugend i w wieku 18 lat szło odbywać się zasadniczą służbę wojskową w Wehrmachcie. I to był proces, przy wypadku chłopca, w przypadku dziewcząt to było BDM i później już życie rodzinne, gdzie były inne zadania dla niemieckiej kobiety. Natomiast to była jedna rzecz, że faktycznie te dzieci germanizowano, formatowano na sposób nazistowski, na sposób tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej. Natomiast warto przytoczyć znów, to najlepiej po osobach. Mamy taką osobę, która się nazywa Kachel, to był przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. I sam Kachel trafia do obozu w Buchenwaldzie. A co się dzieje z jego rodziną? Jego synowie trafiają do Wehrmachtu. Czyli on siedzi w obozie koncentracyjnym za to, że jest Polakiem, a jego synowie trafiają do armii niemieckiej i walczą i walczą na wszystkich frontach.
I to nie jest wyjątek,
to
jest norma.
Nie jest wyjątek, to raczej norma.
Tak. Jeśli jeszcze można zilustrować przykładem, bo tu kolega mówił szeroko, to chciałbym powiedzieć, że takim terenem też mocno zapomnianym, a szczególnie, który udzielił dużej pomocy organizacyjnej dla Śląska w kilku dziesięcioleciach tych i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie, to jest Kraina, taka mała część Polski między Pomorzem a Wielkopolską, z której wielu wybitnych działaczy przyjechało, by służyć Ślązakom. To był wspomniany już przeze mnie ksiądz Teodor Jankowski, ale później przede wszystkim szef w ogóle Związku Polaków Niemieckich, ksiądz patron Domański. A jeżeli chodzi właśnie o kobiety, przyjechał stamtąd też do Opola aptekarz Krause, którego żona stała się w pewnym momencie liderką w ogóle wszystkich kobiet w tej części opolskiej Górnego Śląska. Mowa o Matyldzie Krauzowej, która przed plebiscytem objechała praktycznie wszystkie wsie powiatu opolskiego, oleskiego, aż pod Kluczbork i wszędzie tam zakładała Towarzystwo Katolickie Polskie Kobiet. Więc te kobiety olbrzymią rolę wykonywały. Druga taka piękna postać to jest Franciszka Koraszewska, żona Bronisława Koraszewskiego, organizatora i lidera życia polskiego na przełomie XIX-XX wieku, redaktora Gazety Opolskiej, która była Ślązaczką spod Opola. W Opolu miała sklep, miała dar do prowadzenia właśnie takiego interesu i Bronisław Koraszewski mógł wiele zrobić, mógł różne plany realizować właśnie w interesie Polaków, ale ktoś musiał na to zarobić. I to była rola Matyldy, która Franciszki, która zapewniała mu podstawy finansowe w wielu wypadkach. Notabene wywodziła się z innej zacnej rodziny, zasłużonej z rodziny Czoków.
Znaczy w ogóle kobiety organizowały życie rodzinne. Znaczy facet mógł po prostu iść politykować, a wtedy matka zostawała w domu i ona organizowała całe życie rodzinne, łącznie z wychowaniem dzieci, łącznie z zapewnieniem bytu dziadkom, tym wszystkim, którzy pracowali w gospodarstwie, czy kiedy, nie wiem, to był lekarz, czy prawnik, no to ona wtedy organizowała to życie domowe. To jest absolutnie niedoceniona rola polskich kobiet, w ogóle chyba na Śląsku w szczególności.
Kobiety też w większości zagłosowały za Polską.
Tak.
w tej grupie głosującej na Polskę więcej było kobiet niż mężczyzn. No też o czymś to świadczy. Mimo tego, że czasami władze nie wymuszały, żeby nikt tego nie robiły, no ale to potrafiły się przeciwstawić. Zresztą te kobiety wtedy uzyskały prawa do głosowania w Republice Weimarskiej. Głosowały najpierw w wyborach samorządowych, tych pierwszych, wygranych przez Polskę w 19 roku.
Potem w plebiscycie.
Tak, a potem w plebiscycie. Więc no, odgrywały istotną rolę, ale zanim dostały te prawa do głosowania, jeszcze przed I wojną światową, one już brały udział w ruchu polskim, one już bywały na wiecach politycznych.
Gołasiowa, nie?
Proszę?
Gołasiowa chociażby.
Gołasiowa, tak.
To jest absolutny fenomen.
No, mamy szerokie badania zakrojone, jeżeli chodzi o kobiety śląskie i tych postaci po prostu z niebytu coraz więcej udaje nam się wydobyć nam, wielu historykom
Śląska. Zresztą marszałkiem pierwszym, chyba marszałkiem seniorem, tak mi się wydaje, że pierwszym marszałkiem seniorem Sejmu Śląskiego była właśnie kobieta.
Udało mi się pan wyznaczyć taki wstęp do księgi pamiątkowej pracy społeczno-narodowej kobiet na Śląsku. Jest taka pozycja i wstęp, który mnie urzekł, pani Olgi Zarzyckiej-Rygorowiczowej. Tak pisze, właśnie charakteryzując grono Ślązaczki. Twarze tych kobiet z ludu w stroju śląskim, często w czerwonej chusteczce na głowie, z krzyżykiem zawieszonym u korali na szyi, pismo niewprawne, niewolny od germanizmów, język, ale zawsze treść jedna, praca dla Polski. Taki opis króciutki. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Witam pana serdecznie.
Tak, dziękuję. Jestem Ślązakiem, ponad 80-letnim. Pamiętam swojego dziadka, Józefa Zganiacza, który był rocznik 879. Moją babcię, Ślązaczkę też, urodzoną w Miedonii, blisko Raciborza, dzisiaj to jest Racibórz. Potem przenieśli się do Łubowic i tam mieszkali, tak. A mój ojciec pochodził z Zabrza, jego ojciec był górnikiem, ponad 50 lat pracował w jednej z kopalń w Zabrzu. Też był zapisany przez administrację tajną, gestapowską, już za Hitlera, jako przeciwnik, jako Polak, który sygnaturą, że sprzeciwiał się mszom niemieckim w jego dzielnicy, bo tam oczywiście w ramach demokracji kto i tak dalej, ilu za, ilu przeciw, to on propagował, żeby nie godzić się na msze niemieckie. No to zapisany został w kartotece opolskiego gestapo. To jest przetłumaczone, 3 tomiki takie dość obszerne. Drugi mój dziadek, Józef Zganiacz, pochodzący z polskiej Cerekwi, tu się urodził. Jak miał 8, 9, 10 lat, to przystępował do pierwszej Komunii Świętej i mam obrazek, który się uchował przez zawieruchę wojenną, przystąpienia do pierwszej Komunii Świętej w polskiej Cerekwi. Podpis Jan Słaniowski. Jan Słaniowski, zasłużony ksiądz, który pracował kilka lat w polskiej Cerekwi i tu zmarł. Tu jest jego grób, jego pomnik, jego tablice, inskrypcje na tych tablicach. Zapuszczone to jest. Staram się w Opolu, żeby sprawę ruszyć, żeby to odnowić, po prostu poprawić, żeby to było dla parafian widoczne, bo to jest zarośnięte. Bez skutku, póki co. Tam jest opór wielki, urzędniczenie instytucji bardzo wielkie i tym ludziom się nie chce nic zrobić. Cóż jeszcze? Nasza historia. Polska Cerekiew. tu mieszkam. Pierwi za Niemca, to dobrze tak mówią Ślązacy, za Niemca. Czyli, że jest coś, co się tu znalazło. To nie jest nasze. Za Niemca. To się nazywało Polnisch Neukirch. Ja. Ale jako, że w trzecim powstaniu śląskim brało udział też kilku lub kilkunastu ludzi z polskiej cerekwi, z tego Polnisch Neukirch. W 25 roku Niemcy, to jeszcze było przed Hitlerem, ale już germanizacja, nacisk germanizacyjny był spotęgowany. To się zaczęło po prostu od Bismarcka oczywiście, Kulturkampf i tak dalej, walka z katolicyzmem, za czym się kryła polskość, polskość. Tu wszyscy mówili po polsku. Nawet ludzie, którzy tu się znaleźli z cesarstwa Marii Teresy, bo tam było dość duże przeludnienie, tu się znaleźli w polskiej cerkwi, takie nazwisko Scheid, Scheid, oni się polonizowali. Polonizowali. I inskrypcja na tablicy w murze przy kościele jest: tu spoczywa siodłok z polskiej cerekwie Ernst Scheid, Scheid. Zmów za niego urodzony tam XIX wiek. Tak to było nam, moim rodzicom, którzy ocaleli w 1939 roku, mimo że jak mama szła chodnikiem w Opolu, chyba to była Nikolajstrasse, główną ulicą, to szły łebki, takie po prostu hajoty już, i mówi: die ist noch hier? Ona tu jeszcze jest, bo oni obserwowali biura konsulatu i Związku Polaków w Niemczech w Opolu, kto tam pracuje, jacy ludzie się tam kręcą, jacy posłów tam odwiedzają, nie tylko odwiedzają, ale którzy nawet pracują. Moja mama pracowała w biurze. Była tam posłów stenotypistką, maszynistką w tej instytucji, znała wszystkich. Osmańczyka, Arkebożka, wszystkich. Nawet, Raciborzanin, Alojzy Smolka, nawet stworzył teatr tam. Tam występowała moja mama, mój tato występował, Antoni Ślęczek, tak. I tak to było i została wezwana na gestapo. I tato się martwił, czy ona wyjdzie stamtąd. Weszła do tego budynku gestapo. Miała zgłosić się pod określony numer pokoju. Wchodzi, a z piwnicy wyłazi Packer. Spocony, rękawy zawinięte. Musiał tam jakiegoś oprawiać. Nie powiem podsądnego, którego pojmali. I wychodzi pod numer pokoju, który był jej wyznaczony. Wchodzi, biurko, lampa, a na biurku leży noga od krzesła. Dla takich, którzy by tam niewłaściwie się zachowywali, to od razu by ich zdzielili. Zdzielił ten, który tam odpytywał. I mama mówi, że jest, przedstawia się i tak dalej. No, niech nam pani powie, oczywiście wszystko po niemiecku, nazwiska, adresy współpracowników. A mama w swojej kobiecej naiwności mówi: ale przecież wy ich znacie wszystkich, wy macie te dane. Jak pani nam nie powie, to my pani powiemy. I w tym momencie ktoś go zawołał, tego odpytującego. On wyszedł, a starszy taki gestapowiec, bo tam młodzi byli w Wehrmachcie zaciągnięci na różne sposoby, podchodzi do mojej mamy i mówi: Frau Ślęczek, Sie müssen euch entwurzeln. Wy musicie się wykorzenić. A mama mówi, wo kann wir gehen? Gdzie mamy iść? A on mówi, w głąb Rzeszy, bo tam już oczyściliśmy teren. I po prostu skończyło się to przesłuchanie. Mama cała zdrowa wróciła do taty i zaczęła szukać pracy w prasie niemieckiej, oczywiście były ogłoszenia, i zawsze zaznaczała, że pracowała w Związku Polaków w Niemczech, no to kurka wodna nie mogła być przyjęta, ale jakiś kadrowiec w pewnym zakładzie przeoczył to, ten moment, i znalazła pracę w Berlinie, pod Berlinem, w, nie wiem, czy to było w Telto, czy w innej dzielnicy, w każdym razie Heinrich Listwerke w straży zakładowej jako biuralistka. No tam już ci pozostali strażnicy, byli same dziadki, same tacy ludzie już, którzy no później do Volkssturmu ich brali. Ale na ten czas to jeszcze po prostu oni by zajmowali się tymi sprawami tam ochrony zakładu i tak dalej, i tak dalej. No i tam mama pracowała. A niektórzy z tych ludzi, którzy tam pracowali, mówią, pani Ślączek, ale pani też nie jest taka jak inni. To znaczy nie jest taką hitlerówką. No i nic. Wynajmowała swoje lokum u frau Anders. U takiej pani Anders. Ja. To znaczy, można by powiedzieć, inna, nie? Pani inna. Jej mąż pracował na poczcie. W pewnym momencie moja mama zauważyła, że frau Anders ma jakieś takie po prostu bluzki, jakieś spódniczki, jakieś pończochy, jakie po prostu dobre, fajne, lepsze. No co się to stało? Okazało się, że pan Anders, jej mąż, po prostu podbierał z paczek na poczcie. Ale w każdej instytucji Hitler i ten reżim miał wtykę, która obserwowała, jak się zachowują pracownicy. I miłego Andersa namacali. Po prostu go zauważyli. No i dostał się do więzienia. Nie wiem, czy to był Moabit, czy inne więzienie. W każdym razie on z tego więzienia potem pisał grypsy, które oczywiście przechodziły przez cenzurę więzienną, i tam pisał, że chciałby jeszcze za Führera walczyć i za ojczyznę na froncie wschodnim, bo to był najgorszy front. Ale to mu nie pomogło i po prostu został stracony, no bo się... Tak to wyglądało.
Bardzo pana przepraszam, wchodzę słowo, ponieważ próbujmy już zakończyć, ponieważ nasz czas dobiega końca też.
Sprawę.
Tak, a jeszcze mamy gości.
Jak zaczęły się naloty alianckie na Berlin, tato mówi do mamy, idź na Śląsk, bo tam jeszcze jest spokojnie. I mama zabrała dwoje dzieci, to znaczy moją siostrę i mnie, i wyjechała na Śląsk. I tu przeżywaliśmy potem przejście Rosjan i po prostu w międzyczasie Rosjanie zabrali mojego wujka na wschód i tam zginął, który nie był w Wehrmachcie nawet. To był chłopak 20-21-letni, ale był chorowity i nie był w Wehrmachcie. No i tak dziadek przeżył, babcia przeżyła, no myśmy też jakoś przeżyli. I tyle mam do powiedzenia.
Bardzo dziękujemy. A pana imię? Możemy...
Moje imię Maciej.
Dziękujemy ogromnie panie Macieju za tę historię bardzo osobistą i niesamowitą.
Dziękuję. Z panem Bogiem. Najlepsze życzenia dla badaczy historii lokalnej.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy za życzenia.
Bóg zapłaci.
Dziękujemy też za przypomnienie no, znanego rodu zganiaczy w lokalnej historii. Natomiast poruszył pan pewną rzecz, o której pewnie chcieliśmy rozmawiać, pewnie już dawno temu powinniśmy zacząć, żeby w ogóle temat jakoś zakończyć. To Związek Polaków w Niemczech, bo szanowni państwo, 100 lat temu część Górnego Śląska znalazła się na terenie, w granicach państwa polskiego. Świętowano to hucznie, w czerwcu ogromna radość w Katowicach, w Wodzisławiu, Rybniku. A po drugiej stronie granicy już tak różowo nie było. Więc Polacy, którzy pozostali po tamtej stronie, to pewna konsekwencja też podziału Górnego Śląska, ci, którzy zostali po niemieckiej stronie, założyli Związek Polaków w Niemczech. I to też jest tak, że mamy teraz 100 lat, właśnie w grudniu właściwie została dokonana ostateczna rejestracja i zatwierdzenie struktur, pierwszych struktur Związku Polaków w Niemczech w państwie niemieckim. I to też pokazuje pewne zagmatwane losy. A druga rzecz, o której tutaj pan wspomniał i którą warto pamiętać, znaczy Gestapo, właściwie niemieckie służby policyjne, a później, kiedy Hitler doszedł do władzy, Gestapo, bardzo szczegółowo zbierało informacje o Polakach działających na terenie Niemiec, o tym, czym się zajmują, a już zwłaszcza w roku 1938, kiedy był Kongres Polaków w Berlinie w marcu, to była potwarz dla zdrowo-narodowo-socjalistycznych Niemców, że w ogóle Polacy ośmielają się w centrum stolicy Niemiec organizować taki kongres, w którym będą rozmawiali po polsku. Jeszcze nie daj Boże, zjedzie się tutaj bardzo dużo działaczy i faktycznie zjechało się. Natomiast warto wiedzieć, i to pokazują właśnie książka, o której szanowny nasz rozmówca mówił, że Gestapo objęło bardzo ścisłą obserwacją wszystkich delegatów, inwigilacją delegatów na zjazd i potem w 1939 roku te listy, które stworzono w 1938 roku, posłużyły do aresztowań. Właściwie od początku, jak tylko wybuchu działania wojny, a nawet część z nich jeszcze przed działaniem wojennym aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych.
Jeżeli można jeszcze dodać, ta kartoteka Gestapo, ona jest dzisiaj już obecna w internecie, można na portalach archiwalnych ją przeglądać. Z każdej miejscowości tam praktycznie są ludzie. Główne powody wpisania to działalność albo w polskich towarzystwach. No, wystarczyło pronumerować polską prasę, żeby do kartoteki, albo na przykład pójść na pielgrzymkę do piekar. To też był powód, żeby wpisać kogoś do kartoteki Gestapo. Już był podejrzany. To świadczy o tym, nie, jak to życie tam wyglądało, w jakim niebezpieczeństwie byli wszyscy ci Ślązacy, którzy działali w ruchu polskim. Tu dodam jeszcze, że warto wspomnieć, ponieważ działały całe rodziny. I wspomnę tylko Kazimierza Malczewskiego, gdzie jego dwaj synowie i jego córka wszyscy byli zaangażowani właśnie w ten ruch polski, a on był założycielem naszej dzielnicy śląskiej, nie? Pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
Panowie, drodzy państwo, powstania śląskie, o tym mówiliśmy, ale jak też słyszeliście państwo, jak ten temat ma takie tyle różnych powiązań od gałęzi, że tak powiem, że gdzie my nie byliśmy i w Normandii, i w Katyniu, i cała Polska tutaj nam się też rozdzwoniła na antenie Radia Maryja i piękne, niesamowite świadectwa, żywe bardzo tutaj. I to widać, panowie, jak ten temat jest żywy w nas i jak panów praca jest potrzebna tutaj, ile jeszcze kwestii jest gdzieś, no nie wiem, chyba jeszcze do powiedzenia. I to praca bardzo...
Zdecydowanie jest jeszcze bardzo dużo pracy przed historykami i w zakresie powstań śląskich i później, jeżeli chodzi o dzieje Związku Polaków w Niemczech, polskich organizacji, bo to nie jest jedyna organizacja, ich było więcej, harcerstwo.
Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech też absolutnie. Rzecz do przebadania i do opowiedzenia ludziom o ich przodkach, o tym, co robili, jakby jak mieli te lat naście lub 20.
Tak. Śląsk, śląskość, polskość, tematy, które nie należą do historii, to należą do historii, ale nie tylko do historii, też do dnia dzisiejszego i dlatego też o tym dzisiaj mówimy i życzymy panom wytrwałości i wielkich, pięknych odkryć w tej małej ojczyźnie i w dużej naszej ojczyźnie również, bo to się, jak widzimy, wiąże jedno z drugim, jedno bez drugiego nie istnieje. Panowie z nami byliście, pan dr Bartosz Jan Kuźwik, dyrektor Instytutu Śląskiego oraz pan dr habilitowany Mariusz Patelski, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Panowie, kogo pozdrawiamy, czy kogoś pozdrawiamy?
Profesora Marka wspomnianego, to już na pewno chcemy...
Profesora Franciszka Marka zdecydowanie. Nasze rodziny oczywiście.
Pracowników Instytutu Śląskiego.
I pracowników Instytutu Historii w takim razie.
I wszystkich naszych słuchaczy, którzy słuchali nas i część udało się dodzwonić, również, drodzy państwo,
bardzo
was
dziękujemy,
pozdrawiamy. I panów za przybycie, za ten cały wieczór z nami spędzony dzisiaj tutaj w Toruniu w Radio Maryja i w domach, w naszych domach poprzez falę Radia Maryja. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.